Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Sam prowadzący ma dla Państwa prezent. To kod rabatowy na 20% w sklepie gbs.pl, który znajdą Państwo w opisie podcastu. Życzę dobrego odsłuchu.
Dzień dobry Państwu. Rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam, Daniel Czerzewski.
Partnerem podcastu jest Kuchnia Wikinga, catering dietetyczny.
Dzisiaj u mnie Ania Skóra. Dzień dobry.
Cześć, witam cię serdecznie.
Trochę na ciebie czekałem, a też jeszcze gruchnęła wiadomość, że sprzedajesz swoją markę. Dlaczego?
Dlaczego? To, co powiedziałam w tych moich publikacjach, to jest taka czysta prawda, że po prostu czuję, że już moja droga idzie gdzie indziej i że ja już dotknęłam tam, powiedzmy, jakiejś ściany i idę dalej.
A to idziesz dalej w tym samym kierunku, czy chcesz coś zmienić?
Zmieniam, bo to, co już jakby pełnię szczęścia tam osiągnęłam, spełniłam się. Własna marka, zwłaszcza z Bali, to było moje marzenie i czuję się usatysfakcjonowana tym. I chcę robić nowe rzeczy i wiem, że mogę, jakby mam tyle w sobie mocy i energii, że starczy jej na większe rzeczy.
I drogo ją sprzedajesz?
Pomidor.
No i tak, przecież chyba każdy może się dowiedzieć, pisząc do siebie nawet.
Pomidor, wiesz co? Nie, myślę, że chyba nie. To jest jeszcze w fazie negocjacji. Zobaczymy, co finalnie się z tym wydarzy. Na razie na pewno jakby do końca roku już będzie zamknięta. Zobaczymy. Ja nawet się wczoraj śmiałam z tego, że nie wiem, może Nusa będzie sklepem wędkarskim. Później nie wiem, jakie będą jej losy. Zobaczymy.
Okej. Okay. Długo podejmowałaś tą decyzję?
Kilka miesięcy. Myślę, że tak na początku tego roku się pojawiły takie pierwsze przebłyski. Długo to odpychałam od siebie i mówię, jeszcze nie czas. Ale później z każdego miesiąca na miesiąc się przekonywałam, że to jest dobra decyzja i że chcę to zrobić, nie? Że po prostu już. Ja jestem taka, że od kiedy kilka lat temu tak postawiłam na taką pierwszą dosyć dużą zmianę w moim życiu, wiesz, taki obrót o 180 stopni, się bałam, bo nie wiedziałam, co jest dalej za tą zmianą. I no wiadomo, że na początku trzeba zagryźć zęby, jest ciężko i tak dalej, ale potem jest tak zajebiście. Potem jakbyśmy wszyscy wiedzieli, co na końcu tej ścieżki na nas czeka, to myślę, żebyśmy łatwiej podejmowali decyzję. Więc wiedziałam, że będzie ciężko, ale jak przebrnę przez to najtrudniejsze, no to już będzie super, więc nie mogę się doczekać, wiesz, finalizacji wszystkiego i new chapter.
Świadomość zabiera nam fan, więc gdybyśmy wiedzieli, to może to już nie byłoby tak zabawne i nie dawałoby nam tej pierwotnej radości, którą w sobie mamy.
O, piękne. No, myślę, no że raczej bardzo, bardzo takie prawdziwe.
Dużo razy zmieniałaś się w swoim życiu, już przechodząc do samej ciebie?
No, myślę, że kilka razy tak. Nie wiem, czy to dużo, ale kilka razy tak. Ja też cały czas siebie odkrywam i ja wiem, że pewnie, wiesz, w internecie, o, tu się odkleiła od rzeczywistości, można przeczytać, tu można, że wiesz, ona nie wie, czego chce. Ja myślę, że niewiele znam osób tak świadomych i tak pewnych tego, co chcą w życiu osiągnąć i gdzie chcą iść.
To co chcesz osiągnąć i gdzie chcesz iść?
Ja chcę osiągnąć pełnię szczęścia, sukces na każdej z ważnych dla mnie płaszczyzn. I jakby moją taką nadrzędną taką wartością w życiu jest wolność. Wolność. I wolność, niezależność od jakby wszystkiego. I to jest to. A ja czułam już, że już moja marka jest taką trochę kotwicą dla mnie i że to już mi trochę, wiesz, te moje skrzydła nie mogą frunąć dalej.
Czyli wolność. Czyli otwarte związki.
Ja to już kiedyś powiedziałam u siebie. Jeśli obie osoby w związku na to dają sobie przyzwolenie i tego chcą, no to czemu nie?
Ci się oczy zaświeciły.
Bo uwielbiam ten temat. On jest taki kontrowersyjny. Żeby nie było, ja nie byłam osobiście nigdy w otwartym związku.
Partner się nie zgadzał.
Nie, ja jakby, jeśli się decyduję na jakąś taką relację i ona mnie satysfakcjonuje, to nie mam potrzeby, ale ja nie mówię nie, bo jakby ja nigdy, never say never, to jest moje ulubione hasło, bo ja nie wiem, jak ja się zmienię na przykład, nie wiem, za miesiąc, nie wiem, jaka będę jutro. I nie mówię temu nie i ja myślę, że wszystko jest dla ludzi, jeśli nie ma żadnego, wiecie, takiego nacisku z drugiej strony, a ja słyszałam, nie wiem, od moich koleżanek, że partner chciał być w trójkącie, ale takim realnym, że ma dwie partnerki, z nimi mieszka, prezenty dla dwóch i tak dalej, a ona tego nie chciała, okej, w łóżku okej, ale nie chciała tak na życie, no to absolutnie nie, ale jeśli dwie osoby są zadowolone, to co z tego, że sąsiadka nie przyzwala, ale oni chcą.
No jasne, że tak. Szczęście dla każdego może mieć inne imię i może nawet mieć dwa imiona. To jak już tak rozmawialiśmy o tych twoich zmianach, to te twoje zmiany korespondowały ze sobą? Czy to były zmiany na przykład czasami w skrajności w skrajność?
A rozwin to.
No, czy jak zmieniałaś się, czy to był krok po kroku do jakiejś osobowości, do jakiejś zmiany wewnątrz ciebie? Czy raczej to było tak, że po prostu budziłaś się i zmieniłaś? A może zupełnie inaczej?
Nie, to nie jest tak, że ja miałam, wiesz, długie blond włosy i nagle miałam krótkie różowe. Ja raczej tak stopniowo. Nie wiem, czy zachowawczo, wiadomo, im dalej idziesz, tym łatwiej ci podejmować te decyzje. Nawet takie bardziej kontrowersyjne. W zeszłym roku na przykład pojechałam na 3 tygodnie na Bali, zostałam pół roku, asystentka mnie po prostu przeprowadziła, wyprowadziła z domu i gdzieś w życiu bym sobie nie pomyślała, że będę zdolna do takich decyzji, a tu po prostu tak to pstryknęło, więc myślę, że to tak w miarę, wiesz, w miarę tego doświadczenia podchodzę bardziej już odważnie do tego życia.
Tu od razu kojarzy mi się szaleństwo w jakiś sposób. To szaleństwo było z tobą zawsze, od bycia dzieckiem? Byłaś takim dzieckiem, jak jesteś dzisiaj dorosłą kobietą?
Chyba nie. Ja byłam w takiego, powiedzmy, poprawnego domu, gdzie nie wypada, nie no, tu trzeba, wiesz, starsi ludzie, rodzina najważniejsza i tak dalej, takie zasady. Więc jak się gdzieś tam w 7 klasie pamiętam, paliłam papierosy, bo to o to wiele osób mnie pyta, czy palisz? Ja mówię, nie, już jakieś 15 lat temu rzuciłam. Zaczęłam tam w 7 klasie palić, papierosy. To był taki mój pierwszy okres buntu, wiesz, ze świadectwa z czerwonym paskiem, nagle 4 i wiesz, zachowanie jakieś tam, nie pamiętam jakie to było, ale takie, które nie umożliwia czerwonego paska.
Było to taki... tak gdzieś naganne, negatywne coś.
Naganne, nie, ale tam dostateczne to chyba było. Więc no taki pierwszy okres buntu, pierwsze takie trochę rozczarowanie rodziców, potem szło i dopiero pod koniec się tak, wiesz, wyprostowało, ale o co pytałeś?
O to, czy te zmiany były postępowe, tak. I czy szaleństwo było w tobie od zawsze?
Gdzieś tam w duszy na pewno tak, ale jednak ten świat mnie tak, wiesz, do takiej poprawności tak namawiał trochę, ale z czasem zobaczyłam, że ja mogę żyć na własnych zasadach. W momencie, kiedy dowiedziałam się, że będę mamą i ja, wiesz, nie miałam wokół siebie żadnych inspirujących mam. Myślałam, że do końca życia już o 19 ja będę musiała być w domu, bo jest kąpiel dziecka. Tak ten obraz macierzyństwa w mojej głowie wyglądał, że koniec wolności, koniec wyjazdów, koniec życia. Absolutnie. A potem nagle się okazuje, że ja pamiętam najbardziej inspirująca rozmowa to była z Natalką Siwiec. Spotkałam się w Nowym Jorku, chwilę przed moim porodem. I właśnie pytam, ja mówię, ale Natalia, czy ja będę musiała o 19 codziennie już być w domu, teraz do końca życia? Ona, no co tu, szalałaś, jak tam 2 dni się, bo jeszcze się przecież nic nie stanie, ważne, że otoczysz je miłością. I nagle ja zrozumiałam, że faktycznie tak jest, że ja nie muszę czekać, aż moje dzieci dorosną, żeby mogła z nimi jeździć. Ja się pytam, mamo, dobra, ile potrwa? No bo mi na początku było bardzo, bardzo ciężko. Ten port był straszny, ten początek, te pierwsze dni też tragiczne. I ja mówię, ile? No daj sobie pół roku, będzie okej. Okay. Ja mówię, dobra, a na Bali kiedy? I moja mama była taka, no 3 miesiące. 3 miesiące musisz odczekać i wtedy na Bali. 3 miesiące minęło i już od razu byłam z moją córeczką na Bali. Więc ja zobaczyłam, że naprawdę my mamy taką sprawczość w swoich rękach, że ja mogę żyć na swoich zasadach. I mimo tego, że ja już żyłam w internecie, internet naprawdę bardzo, bardzo, no nie wiem, czy niesprawiedliwie potraktował, czy tak nie przyjął z otwartością mnie jako takiego, powiedzmy, nowego modelu mamy, no to ja wiedziałam, ja wiem, dokąd zmierzam i ja chcę iść tą ścieżką. I mimo tego, że ja potem zobaczyłam, skąd to się bierze, że ludzie, że kobiety nie miały odwagi żyć tak, jak chcą, no bo tu partner, tu mam się, tu rodzice, tu teściowa, tu sąsiadka, i one nie miały odwagi, chociaż przepraszam, pisały, że...
Partnerem żurnalisty jest Engo Cars.
Chcę być taka jak ty, a nie mogę, bo nie mam takiego otoczenia. Ja na szczęście zawsze, i to zawsze w kółko powtarzam, świadomie wybieraj otoczenie partnera, kształtuj, nie wiem, swoich rodziców, żeby byli dla ciebie wspierający. I ja myślę, że to dzięki tym wszystkim ludziom dookoła mnie zawdzięczam to, że to macierzyństwo jest dla mnie takie piękne.
To powiedziałeś, że nie otaczały ciebie inspirujące mamy. To jaka twoja mama była dla ciebie? Jaką miałaś relację?
Mama była, miałam bardzo dobrą z mamą, tylko że, wiesz, pokolenie naszych rodziców też było zupełnie inne. Moi rodzice pracowali na etacie, ja, rodzice znajomych też pracowali na etacie i ja nie miałam takiego obrazu, że można mieć wolny zawód, że można, nie wiem, tak, wiesz, robić co się chce, więc ja myślę, że i tak moi rodzice byli bardzo wspierający. Moja mama była bardzo też niezależna, ale tak, wiesz, zachowawczo, nie? Że i pamiętam to do dzisiaj, bo ja jestem bardzo, bardzo takim nadrzędnym, taką cechą, którą staram się budować w mojej córce, to jest właśnie ta pewność siebie i poczucie własnej wartości. I ja mojej mamie dzisiaj dopominam, że jeden taki mały szczegół, mówię, mamo, bo ja też musiałam nad tą poczuciem własnej wartości bardzo pracować. Mówię, czemu, jak ja chciałam pójść wtedy na te studia ESP? Dlaczego ty mi powiedziałaś, że ja się nie dostanę? Wiesz, to było tak wtedy, że 10 osób przyjmowali, było, nie wiem, 500 chętnych. No to ja nie byłam jakimś wybitnym talentem, więc szanse były małe. Ale mówię, mamo, wtedy powinnaś powiedzieć, spróbuj. Moja mama nie chciała, żebym, wiesz, kiblowała rok bez studiów i tak mi powiedziała, co ma oczywiście konsekwencje do mojej dorosłości. Więc ja jestem za tym, że zawsze próbuj i do przodu.
Okej, no bo ładnie mówiłaś o rodzicach i też, że zawsze dawali wam bardzo dużo wolności, więc zastanawia mnie, czy twoje dzieciństwo było tak jednoznacznie piękne, czy były w nim jakieś kolory szarości?
Nie, nie było kolorów szarości. Myślę, że raczej były piękne, że raczej było piękne, rodzice dali nam dużo wsparcia. Oczywiście tam jakieś były różne takie relacje z tatą, które musiałam sobie później już po jego śmierci przepracować, ale, ale nie było to wybitnie, jesteś cudem, możesz wszystko i tak dalej, ale zawsze było wsparcie. Wiedziałam, cokolwiek się dzieje, ja mogę przyjść do rodziców i mogę liczyć na ich wsparcie.
To jakie relacje musiałeś przepracowywać po śmierci taty?
Mój tata był taki dosyć bardzo wspierający. Bardzo wspierający, zawsze można było na niego polegać, ale no, nie wiem jak to powiedzieć, nie miał takiej miłości, wiesz, bo rodzice nie mówili mi, że mnie kochają, nie przytulali mnie i ja dlatego się teraz mówię, śmieję, dlatego ja mam takie bardzo duże takie pragnienie, nie wiem, bliskości, dotyku, miłości i mówię, że zawsze tego mało i mówię, mamo, czemu byście mnie tak nie przytulali, bo ja dlaczego teraz tego tak potrzebuję?
No, Oliwier Janiak, jak był u mnie w podcaście, to właśnie mówił o tym, że kiedyś miłość okazywało się tym, że była ciepła kurtka, buty na zimę.
Dokładnie.
Że tej kultury okazywania miłości po prostu nie było takiej, jaka jest dzisiaj, że dzisiaj to się wydaje zupełnie naturalne. Zresztą Agata Rubik, która była tydzień temu, właśnie mówiła o tym samym, że do jej nikt nie mówił tego, a ona swoim dzieciom to powtarza bez przerwy.
Ja powiem ci, dokładnie jest tak z moją córeczką, ja nawet zaczęłam się tak, że ona mówi za dużo, ona potrafi w nocy wstać, mamo, kocham cię, robi, bawi się zabawkami i przychodzi, mamo, kocham cię, przychodzą moi przyjaciele, którzy już trochę znają i mówi, wujku, ja cię kocham. I ja tak, czy tu, wiesz, czy ona przypadkiem za dużo tego nie mówi? I rozmawiam, pytam się mojej mamy, no, czemu tak się dzieje? A moja mama, no ale od kogo się tego nauczyła? Więc to jest w zasadzie taki powód do dumy, że dzieci się stają takie, tacy jak ich rodzice. Więc u mnie jest, no ja jej bardzo dużo miłości okazuję.
To ty też stałaś się taka jak swoi rodzice?
Jaka?
No, ja nie wiem, jak oni są, więc pytam ciebie, czy jest dużo cech wspólnych, których na przykład masz ze swoją mamą?
Myślę, że nie. Moja mama, ja mówię, mamo, nie bądź taka negatywna. Moja mama, ja nie jestem negatywna, ja jestem taką realistką, ale z takim zabarwieniem negatywnym, a ja zawsze, wiesz, zawsze całe życie mówili, że jestem w czepku urodzona. I ja w to wierzyłam, bo jeszcze, wiesz, się nie zajmowałam tym obszarem tam rozwoju i tak dalej. Ja myślałam, że naprawdę tak jest. Ale dzisiaj ja wiem, że po prostu ja to przyciągałam. Ja to wierzyłam, że wszystko jest piękne, pozytywne i że swoimi myślami możemy to przyciągnąć. I faktycznie tak było. Jadę z moją mamą, zawsze mam, wiesz, miejsce przy samych drzwiach. Moja mama mówi, ja nigdy tam nie mam miejsca, wiesz, muszę szukać. Albo ja mówię, nie wiem, świat jest piękny, a moja mama słyszy obok mnie, co za pech, ciągle mam pecha, że mi się ten internet nie łączy. I mówię, mamo, proszę cię, nie mów tak.
No. I to było tak od zawsze, od samego początku?
Myślę, że tak. Teraz jak patrzę z perspektywy czasu, to tak. Zawsze, nie, ja zawsze na świat patrzyłam pozytywnie, niezależnie, no sam wiesz, dosyć sporo tych ciężkich doświadczeń miałam w swoim życiu, to zawsze wiedziałam to światło tam na końcu.
To sporo doświadczeń negatywnych, to w życiu dorosłym?
Tak, dopiero w dorosłym, no bo do 2020 roku moje życie to było, wiesz, oblane jednym wielkim lukrem i wszystko było wspaniałe i ja czasami miałam takie, wiesz, przemyślenia, że jestem taka niekompletna, jeśli chodzi o ciężkie doświadczenia, że nie ma tej takiej głębi w moim życiu, bo jak obserwowałam, nie wiem, moje koleżanki i one różne miały ciężkie doświadczenia i czułam, że one są może, nie wiem, pełniejsze, może, bo doświadczyły więcej, a ja, u mnie wszystko idealnie. Dobra, tam nie dostałam się na studia, byłam wtedy wyklęta przez rodzinę, ale to jest jakiś taki drobny epizod, który jakby nie wpłynął za bardzo na mnie. No a potem od 2020 roku tak bach, 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 jedno za drugim wydarzenia. Do dzisiaj, do zeszłego tygodnia, nawet jak miałam wypadek.
Byłaś kochliwa jako nastolatka?
Tak.
To mnie w ogóle nie zaskoczyło.
Byłam, oczywiście. Ja to się zakochiwałam szybko, bardzo.
I jak? Dobrze to wszystko wspominasz? Czy to były jakieś miłosne tragedie za dziecka?
Jakieś tam tragedii, nie? Bo no, dobra, że nie patrzy na mnie albo nie odpisuje, no to myślę, że to nasz problem każdej dziewczyny gdzieś tam taka etapie. Mało tego, ja miałam, słuchaj, w zeszłym miesiącu, ja już myślałam, że jestem tak totalnie poukładana, taka pełna, wiesz, miłość do siebie, zbudowana duża wartość w sobie i że każde doświadczenie jest lekcją, nie? Bach, tu spotkałam, byłam na randce, już tutaj plany na kolejne miesiące, jakieś... ja pamiętam, on mówi, on był tenisistą, mówi, chodź, przyjedź tu na turniej do mnie, na Aruba. Ja mówię, nie, no sorry, stary, ja mam skydiving w ekipcie. On mówi, no to jedź do Puerto Rico. Ja mówię, ja mam maraton w Syrii. I taki, wiesz, zakochany i potem nagle następnego dnia się nie odzywa i ja... A ja po prostu jak nastolatka, ale jak to możliwe? Przecież obiecywał mi. No i to było takie, wiesz, jednodniowe zakochanie. Nawet moja przyjaciółka, która ze mną wtedy była, mówi, no słuchaj, Ania, jak to ma być miłość twojego życia, no to ja się poświęcę, tam się z nim spotkaj. A ja ten, więc to mnie tak znaczy wtedy to był taki dwudniowy dramat, że ja, wiesz, leżę w łóżku, nie wiem, co z sobą zrobić. No i po dwóch dniach na szczęście mi przeszło. Ale to takie było, wiesz, sprawdzenie, że nigdy nie mamy, wiesz, że cały czas możemy nad czymś pracować w sobie, nie? Więc Więc to mnie zaskoczyło.
No te emocje to jest chyba u ciebie bardzo ciekawy temat do rozmowy.
Tak, tak. Ja to mogę cały czas o tym rozmawiać, ale powiem ci, że mnie to fascynuje, naprawdę, poznawanie siebie i tego w obliczu jak różnych, nie wiem, tragedii, czy ciężkich doświadczeń, ale czy też pozytywnych, czy takich, wiesz, jakaś zazdrość, rywalizacja, mnie bardzo ciekawi, bo kiedyś to myślałam, że wiesz, że wiadomo, wina jest winnych, bla, 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 a teraz wiem, że to jak cokolwiek tutaj mi, wiesz, odpali jakaś emocja, to ja wiem, że to jest praca dla mnie i że jeszcze ciągle mogę się doskonalić w tym, nie? Więc emocje to mój super.
A lubisz to, że tak głęboko to wszystko czujesz i że po jednym dniu rozczarowania potem masz dwa dni odchorowujesz?
Tak.
Tak?
Wiesz co? Tak, tak, lubię, bo dzięki tym ciężkim emocjom ja poznaję prawdziwą wartość życia i mogę bardziej docenić te, wiesz, te piękne zdarzenia w moim życiu, a jestem też taką osobą, która naprawdę wdzięczność uważa za taki klucz do sukcesu, do sukcesów, nie wiem, zawodowych czy życiowych, więc no ja wiem, że powinno być bardziej stabilnie niż upside down, ale u mnie tak jest.
No, to trudne do położenia. To jeżeli rozmawiamy jeszcze o emocjach, masz siostrę bliźniaczkę, jesteście podobne w tym aspekcie?
Nie, w ogóle nie. W ogóle my jesteśmy na każdym, jakby chyba w każdej sferze życia zupełnie inne. Może jeśli chodzi o takie podróżowanie, bo moja siostra też mieszkała w przeróżnych, od Fidżi, po Meksyk i tak dalej, wszędzie, i takie eksploracje życia, to w tym, ale każdy inny obszar jest zupełnie różny.
Pierwszy raz z nią poleciałaś do Nowego Jorku 19 lat temu, to jednak kawałek czasu. I to mnie zastanawiało, czy poza tą miłością do podróżowania jest jakikolwiek inny element, bo nawet jak na was spojrzałem, to widziałem zdjęcia twojej siostry w krótkich włosach i...
Tak. Nie, moja siostra, ja pamiętam, ja wtedy, to był mój wyjazd życia, takie pierwsze...
Tam pracowałaś jako niania chyba, tak?
Tak. To były takie pierwsze styczność z wielkim światem i ja wtedy poczułam, tak, to jest moje życie, ja chcę, żeby tak moje życie wyglądało, ale mojej siostry to była wielka taka trauma i ona na mnie chciała jechać i trochę ją rodzice zmusili, może nie tyle zmusili, tylko że jedź, taka okazja i w ogóle, a moja siostra nie chciała jechać i no i tak się z tym nie do końca, myślę, dobrze czuła. No więc jakby tak w tym aspekcie jesteśmy, wiesz.
A nie byłaś zazdrosna o siostrę, jakby byłyście dwie? Dwie w tym samym wieku, w tym samym momencie?
No to jest taki z jednej strony masz takie siostrzane wsparcie, zawsze wszystko robiłyśmy razem, a później gdzieś tam czasami chyba była gdzieś tam rywalizacja, te oceny, jakieś te, no tam trochę.
No to tak mi się kojarzy, jeszcze szczególnie te wszystkie emocje, dojrzewanie, mówisz o tym okresie właśnie, szpalenie papierosów, brania narkotyków, no.
Tak. No.
To dlatego wydaje mi się, to byłaś dobrą siostrą, czy nie?
Wydawało mi się, że dobro. Dobra, powiem ci, tego nie mówiłam nigdzie. Ja teraz chodzę z moją siostrą na terapię, bo chcemy poprawić te nasze relacje. No i się okazuje, że chyba nie byłam taką dobrą siostrą, jak myślałam. Ale chyba nie miałam wtedy takiej świadomości. I miałam takie świadomości, bo rodzice nam zawsze, nie chcę użyć słowa, wbijali do głowy, że jakby rodzina jest najważniejsza i to jest priorytet. I dla mnie było wiadome, że moja siostra jest zawsze dla mnie najważniejsza. I dzisiaj też tak jest, mimo że ja nie mam takiej bardzo, bardzo bliskiej relacji z siostrą.
Mm-hmm. No to dużo bardziej złożone niż mogłoby się pierwotnie wydawać. Chociaż właśnie przez te skrajności, które założyłem i u ciebie, i u twojej siostry, to wydawało mi się, że jakby zminiaturyzowałem sobie wasze życia do tego wieku dziecięcego i to wydawało się dla mnie dość trudne, bo w domu zazwyczaj gwiazda jest jedna. No i myślę też, że zajęłaś to miejsce.
Pomidor.
No właśnie, więc tak mi się też wydawało.
Nie chcę tak mówić i nie chcę tak myśleć i ja zawsze, ja nigdy, nie, ja tak nie myślałam. Ja zawsze, niezależnie tego, co robiłam, to jakby chciałam, żeby moja siostra miała wsparcie we mnie.
To czy o czym marzyłaś, jak byłaś dzieckiem?
o tym, o czym teraz marzę. O tym, żeby mieć zajebiste życie. I być szczęśliwa.
Ale ty nie myślałaś na przykład zawodowo, jak może się twoje życie potoczyć? To mnie interesuje. Czym się interesowałaś, jak była dzieckiem? Gdzie rozwijałaś pasję?
To było przeróżne. Ja pamiętam na samym początku, mamie powiedziała, mamo, ja chcę być piosenkarką, aktorką albo kelnerką. A moja mama mówi, no wszystko rozumiem, ale kelnerką. Więc to tak się, wiesz, to tak się zmieniało. Ja odszukiwałam siebie. Wiedziałam, że chcę robić na pewno wielkie rzeczy. Nie chcę być w cieniu, że chcę iść do przodu. Oczywiście, wiesz, nie wiem, jak miałam 15 lat, to było co innego. Miałam 20-25 i nie wiedziałam, co dokładnie to będzie. I pamiętam potem, nie wiem, zaczytałam, najpierw była blogerka, szafiarka, influencerka i cały czas słyszałam to, o, że to się zaraz się skończy i co wy wtedy, dziewczynki, zrobicie. A ja już wtedy wiedziałam, że my jesteśmy, te wszystkie moje takie koleżanki, które są teraz, wiesz, w top, ja wiedziałam, że my jesteśmy na tyle już przedsiębiorcze, tyle kreatywne, że my zawsze znajdziemy ścieżkę, którędy sobie pójdziemy i faktycznie tak się stało. Każda z nas, jak widzimy, że coś tutaj już jest stagnacja albo się kończy, no to my zaraz sobie znajdujemy jakąś nową drogę, którą pójdziemy. Więc ja to absolutnie się nie bałam i ktoś mówi, co będziesz robić za 5 albo za 10 lat? Ja nie wiem, ale na pewno wiem, że odniosę sukces w tym, co robię, jeśli tylko będę chciała. I znajdę sobie drogę i życie mi podsunie pomysł na to, co ja mogę robić. Więc o to się absolutnie nie boję.
To miałaś taką pewność siebie od samego początku?
Nie.
No bo to jest jednak pewność siebie.
Nie. No wiesz, niby pewność siebie.
No jeżeli mówisz, że nie wiesz, co będziesz robiła za 5 lat, a mówisz, że sobie poradzisz, to jest pewność siebie.
Okej, masz rację, ale... To było takie przenikanie się z tym, czy ja jestem wystarczająca. Czy, nie wiem, w liceum, czy ja jestem wystarczająco ładna, żeby się temu chłopakowi podobać. Czy ja jestem wystarczająco dobra, żeby się na to SP dostać. Czy ja jestem, nie wiem, wystarczająco dobra. To myślę, że przez całe życie nad tym pracowałam. Mm-hmm.
To jest taka dwoistość.
Dwoistość, no taki miks. No ale dzięki temu, że wiedziałam, że będę zawsze robić super rzeczy, to może mnie to tak, wiesz, pchało do góry.
To jest coś takiego, o czym kompletnie nie marzyłaś, a do ciebie przyszło? Może macierzyństwo?
Macierzyństwo. No, myślę, że tak, że to jest coś, że ja byłam zawsze w takim, tak jak ci powiedziałam, ta wolność była dla mnie zawsze takim priorytetem w życiu. Ja nawet mojej mamie mówiłam, nie, mamo, ja nie chcę mieć dzieci, nie będę miała mieć dzieci, ja tu, wiesz, ja myślałam, że ja będę robić karierę taką, wiesz, taką panią prezes w jakimś wielkim oszklonym budynku. Tak siebie widziałam, taka, wiesz. Mocna sztuka. Później mi życie weryfikowało, co jest dla mnie dobre. Pamiętam, miałam taki przebłysk, jak pojechałam z moją siostrą i z moją mamą na Islandię. To był 2009 rok, gdzie jeszcze ludzie nie wiedzieli, wiesz, gdzie jest dokładnie Islandia i się szokowali. Ja, co wy tam robicie? No, ja wtedy pomyślałam, kurde, ale fajnie ta moja mama ma, że ma takie, wiesz, dwie fajne córki, może sobie z nimi jeździć. To był taki pierwszy przebłysk, ale potem mówię, nie. I to było coś, no faktycznie o czym nie, nigdy nie miałam potrzeby, w ogóle ślubu, dzieci. Ja chciałam być wolnym ptakiem.
I taki wolny ptak chyba w tobie został do dzisiaj, bo nawet jak Agata Rubiku mnie powiedziała, że ją dzieci w ogóle nie interesowały i to, że zaszło w ciążę, było dość mocnym, los sprzyjał akurat w tym, ale że innych dzieci nie lubi.
Ja, wiesz co, ja trochę chyba mam podobnie, że mnie dzieci nie interesują mnie zdjęcia dzieci, jak ktoś, nie wiem, ktoś pokazuje, ale oczywiście ja mam dużo empatii w sobie i jeśli widzę jakieś dziecko, nie wiem, w potrzebie, nie wiem, przytulenia, czy w potrzebie, nie wiem, na lotnisku, żeby mu pomóc, to ja patrzę na niego jako po prostu taką ludzką istotę i jako ludzkiej istoty chcę oczywiście pomóc, ale samo w sobie ja na początku w ogóle od tych wszystkich placów zabaw, od tych wszystkich matek, ja byłam stala, bo mnie to tak, wiesz, osaczało. I ja wiedziałam, że ja mam własny pomysł na to macierzyństwo i ja idę swoją drogą. Jak ktoś chce, to zapraszam, chodźcie za mną i ja wam pokażę, jak to zrobić, ale nie jakoś tak mocno w ogóle w to nie wchodziłam.
Bolało cię, jak dostawałaś za to twoje podejście do macierzyństwa?
Tak, no nie ukrywam, dzisiaj mogę powiedzieć, że bardzo, bo wiesz, ja myślałam, że ja robię tutaj taką rewolucję w tym świecie macierzyństwa i że wiesz, że że ludzie będą mnie wspierać, że te matki powiedzą: Ania, czekałyśmy na ciebie, żebyś nam powiedziała, że my możemy zawalczyć o siebie, że ja do dzisiaj, jak ja słyszę, wiesz, słowa, ja dostaję tych wiadomości naprawdę setki, że całe życie robiłam coś dla kogoś, przyszła czas, żeby zawalczyć o siebie, a ja tak sobie myślę, nie trzeba walczyć, my jesteśmy, wiesz, po prostu, my jesteśmy po to, żeby dbać o siebie, my jesteśmy najważniejsze, ja ci mało powiem, to jest coś, czego na pewno od nikogo nie usłyszeć. Jak moja córka zasypia, ja jej mówię: kochanie, pamiętaj, najpierw kochasz siebie, a potem kochasz mamę i tatę. I ona: ja kocham mamę i tatę. Ja mówię: tak, ale najpierw kochasz siebie. I pytam się: kochasz siebie? Tak, kocham siebie. I to jest coś, co absolutnie każdego dnia jej powtarzam, że najpierw jakby ma wiedzieć, że kocha siebie, a potem dopiero rodziców. I ja myślałam, że no, że o, wow, jakaś rewolucja i że będę miała wsparcie. I ja wiem, że dla rzeszy kobiet to było absolutnie coś nowego, bo nikt im tego nie powiedział, bo każdy im, nie wiem, zabraniał się bawić, zabraniał jeździć na wakacje, absolutnie zostawiać dziecko pod opieką taty i sobie jechać na wakacje, a ja tu nagle dostałam, wiesz, po buzi. I opowiem ci śmieszną historię, którą dzisiaj już wiem, że totalnie zmanifestowałam, bo półtora miesiąca po urodzeniu mojej córeczki, to na pewno znasz takie hasła w internecie, jak Anna Skóra porzuciła dziecko, dostałam pracę na Bali. W ogóle pracę na Bali na 4 dni, to był mój najkrótszy pobyt na Bali. No i dla mnie to było okej, jadę. No, zapytam się mojego ówczesnego męża, on mówi: no jasne, jedź, ja się zaopiekuję melodyjką, nie ma problemu. Ja wtedy pamiętam, pojechałam do tej pracy i był taki dzień, że ja sobie leżałam w spa, w wannie wypełnionej kwiatami i mówię: Boże, że każda kobieta, każdej młodej mamie, jak teraz ma 500+, należałoby się takie spa po urodzeniu dziecka, żeby ona mogła chwilę sobie odpocząć i że ja bym, nie wiem, jakąś fundację dla tych mam chciała założyć, żeby albo odgórnie, żeby każda mama dostała, nie wiem, jakąś pomoc w opiece nad takim, no bo my jako, nie wiem, istoty ludzkie nie jesteśmy, nie wiem, przygotowani, żeby mieć kogoś 24 godziny na dobę, wiesz, obok siebie, nie? Że to jest takie aż, że nienaturalne, że niektóre mamy na przykład nie mogą iść do toalety się, wiesz, załatwić, no bo mają cały czas dziecko i dla wielu, okej, niektóre mamy bardzo, bardzo marzą o dziecku i może są w stanie postawić sobie na taki heroizm, ale niektóre mamy po prostu chcą być mamami i one nie wiedzą, że one będą musiały być, że nie wyjdą do toalety. No i ja chciałam im trochę rozjaśnić w głowach, że one naprawdę mogą to zrobić. I pamiętam, po tym, co mnie spotkało, chyba 2 miesiące później dostałam taką propozycję pracy w Sydney, w którym nie byłam, a podróże dla mnie są, wiesz, zawsze bardzo wysoko na mojej liście priorytetów i mówię: wow, jak jest super. Ale ja tak strasznie bałam się tego, co mnie spotka ze strony moich obserwatorów, że dziś wiem, że po prostu, wiesz, ja tam wierzę w uniwersy, siłę wyższą, że nie poleciałam. Przyjechałam na lotnisko, wyobraź sobie, w Warszawie i pierwszy, jedyny raz nie wsiadłam do samolotu, bo mnie nie wpuścili. No.
Dlaczego się
wpuścili? Wiesz co, bo problemy z wizą. Ja byłam już 2 razy w Australii i ja wiedziałam, że tam, wiesz, wiza do Australii to jest taka formalność, to składasz online, ale chyba firma, z którą miałam wtedy polecieć, ona to za późno zrobiła, tego samego dnia i ta wiza w ogóle nigdy do mnie nie dotarła. I do dzisiaj nie byłam w Sydney, więc to jest takie miejsce, wiesz, przełomowe tej takiej manifestacji, która pokazała mi, że wiesz, że jeśli poświęcamy coś, tyle uwagi swoim myślom, no to się dzieje.
To wiesz, co mnie zaskoczyło akurat, że jak dodałem teraz rolkę z Agatą, o której rozmawialiśmy wcześniej i o tym, że ona jest średnią fanką cudzych dzieci, że ma swoje, ale to mnie zaskoczył pozytywny, taki bardzo pozytywny i to prawie jednoznacznie pozytywny odbiór pod tą rolką, że ludzie potrzebują też takich głosów, bo też tak czują, bo ludzie są różni. Nie wszyscy ludzie mają taką łatwość Ewa Chodakowska też w wielu wywiadach mówi o tym, że ona nie chce chyba być mamą, z tego co mi się wydaje.
Nie, nie, nie. Ewa dla mnie jest totalną inspiracją, jeśli chodzi o taką silną kobietę. Ja cały czas jakby ją bardzo podziwiam i za tą decyzję również. I powiem ci szczerze, że no tak, to bardzo pomaga, bo ja opowiem ci historię, też tego nigdy nie mówiłam. Jak przyszłam ze szpitala, ja urodziłam moją córeczkę w Nowym Jorku, mimo że miałam wspaniałą opiekę, mimo że miałam mała tragiczny ten poród. Wróciłam i ja tak ze łzami w oczach sobie pomyślałam, okej, ja teraz będę miała na czole napisane mama, czyli ja jestem przykuta już do kaloryfera na powszechczasy i że ja już będę zawsze definiowana jako mama. Nie będę definiowana jako kobieta, jako, nie wiem, no cokolwiek, niezależny człowiek, nie wiem, bizneswoman, tylko zawsze jako mama. A to, co ja widziałam dookoła mnie, czy w internecie, to nie kojarzyło mi się dobrze, nie ukrywam. Dlatego ja to na początku tak odpychałam, wiesz, te wszystkie place zabaw, jakieś poradnie, laktatory, Jezu, nie, nie, to wiesz, to w ogóle nie było dla mnie. Ale też wychodziłam z taką myślą, że moja córeczka pojawiła się na świecie po to, żeby być moim takim kompanem życia i że ja chcę jej pokazać no, najpiękniejszą drogę życia, jaką może iść i że chcę ją w tym wspierać. Ale to nie oznacza, że mnie interesuje to te wszystkie inne dzieci dookoła, te wszystkie, nie wiem, wiesz, no mówię ci, laktatory, zabawki. Mnie to nie interesuje. Mnie do dzisiaj nie interesują, jak ktoś wysyła mi zdjęcia dzieci. Ja nie lubię tego oglądać. Mhm. Oczywiście z całym szacunkiem do nich jako istot ludzkich, czy do moich koleżanek. Ja je wspieram jako mama, ale...
A to często zmienia się środowisko, że mamy nagle zaczynają się trzymać z mamami. U ciebie też tak coś było?
Nie, niestety nie. Ja nie mam żadnych prawie koleżanek, w ogóle żadnych bliskich koleżanek, które są mamami. Jakieś dalsze tak, ale często było tak, że na przykład kilka miesięcy temu moja córeczka chodzi do przedszkola na Bali, no i pisze do mnie jakaś mama, że tam nasze dzieci chciałyby umówić na playdate. Ja nawet nie wiedziałam, co to jest, musiałam wygooglować, nie? Co to jest. Ja mówię, o super, super, bo ja wiem, że teraz Melodyjka ma taką silną potrzebę już obcowania z innymi dziećmi. I ja mówię, super, super, idę, ale ja chcę to dziecko, ale ja nie chcę poznawać tej mamy, bo jakby nie wiem, energetycznie czy osobowościowo no jakby nie interesuje mnie, więc ja mówię, to ja mogę wziąć albo dzieci do ciebie, albo do ciebie, bo jakby nie interesuje mnie konwersacja, wiesz. Okay.
Czyli dbasz o taką swoją przestrzeń dookoła.
Oj tak, bardzo. Im bardziej jestem świadoma, tym ja już nie ma opcji, że dopuszczam jakiekolwiek toksyczne osoby do siebie, bo wiem, jaki to ma wpływ destrukcyjny na mnie. Ja nawet nie wybieram osób przeciętnych, które są dla mnie przeciętne. Ja wolę wyspać się, ja wolę przeczytać książkę, cokolwiek innego niż zapychać swój czas. To też było bardzo takie ważne, żeby wiedzieć, jakie są nasze priorytety w życiu i wiesz, ja bardzo dużo rzeczy robię. Ja bardzo dużo mam tych swoich pasji, które zajmują czas. Dzielę, wiesz, między pracę, pasję, a macierzyństwo, więc ja już nie mam takich, wiesz, pustych przebiegów, żeby się spotkać od tak na kawkę. I jak ktoś mi przechodź, spotkajmy się na kawkę, no to ja przepraszam, ale nie.
Ale nie doceniasz takich chwil? Czasami nie masz takiej myśli, że fajnie byłoby usiąść i żeby czas nie miał znaczenia.
Ale absolutnie tak, to nie jest, że jestem, bo każdy mówi, ty gonisz za tą adrenaliną, że żyjesz na takich wysokich obrotach i tutaj wy się wszyscy mylicie, tak bym odpowiedziała, bo u mnie balans w życiu jest na bardzo wysokim, wiesz, jeśli chodzi o taki bardzo wysokim priorytetem. U mnie, wiesz, ja zapierdzielam, ja w zeszłym weekend przebiegłam 2 maratony, tydzień wcześniej skakałam, wiesz, nad piramidami w Egipcie, za tydzień jadę na Bali, więc i teraz mam taki bardzo intensywny czas. Za tydzień kończę w ogóle cały sezon swój i ja już wiesz, odpoczywam, relaksuję się, wiem, że dałam temu mojemu ciału w kość, więc ja potrzebuję tego balansu, potrzebuję snu, potrzebuję takiej swojej rutyny i ja o to bardzo, bardzo dbam. To nie jest tak, że ja absolutnie się eksploatuję, to aż padnę.
Okej, to jak powiedziałeś, że zabolało cię to, kiedy był na ciebie ten hejt, to wydaje mi się, że jeszcze bardziej mogło cię zaboleć wtedy, kiedy Marek powiedział, że mamy, że twoja córka mamy tylko miewa. No to raczej nie jest nic przyjemnego.
No wiadomo, że nie jest. No co mam tutaj dużo ukrywać? Ja myślę, że wiesz, to jest tak, że każdy człowiek ma dużo w sobie emocji, które niekoniecznie zawsze musi, wiesz, pisać w internecie, więc no jasne, że tak.
No bo to jest takie wręcz, znaczy nie chcę powiedzieć, że to jest absurdalne, ale to jest takie, no, że ulało się.
Tak, ale my byliśmy też na takim etapie, tak jak mówię, my mamy teraz wspaniałą relację, ale to nie jest tak, że to się wzięło od tak. To jest ogrom pracy, którą wykonaliśmy. I na początku był taki okres, że no było dużo emocji i każdy z nas musiał sobie pozwolić na nie. No i Marek w taki sposób, ale... ja go biorę w takim i on jakby... Ja już to ostatnio powiedziałam, że jakby ja mam... to jakby nie nowość. Ja mam u niego tak duży dług wdzięczności za to, że on mi dał taki prezent, jak nasza córeczka Melodyka, że jakby co on już nie zrobi w tym życiu, to on już i tak jest ponad, wiesz, ponad wszystkimi podziałami i on jest, dla mnie teraz jest najważniejsze, jakim on jest ojcem, a jest cudownym, więc na tym się skupiamy.
To jest
jeszcze... No i zobacz, do czego doprowadziłeś.
A tu zazwyczaj doprowadzą do takich rzeczy.
No, a myślałam, mówię, dobra, będę twarda, już się tyle napakałam w tym internecie.
A wierzysz, że miłość do końca życia?
Wierzę. Oczywiście, że tak. Jeśli ja nie mówię...
Tak to się jutro umrze.
No, nie, absolutnie. Ja wierzę i nie mówię, że nie, ale też chciałabym, ja tak sobie pomyślałam, czemu nam, ludziom wmawia się, że my musimy być z jedną osobą do końca życia, że kiedyś tak faktycznie było, wiadomo, były kiedyś inne czasy, ale... My jako ludzie ewoluujemy, zmieniamy się, mamy inne potrzeby. Kiedyś też tak było ze względu na to, że ludzie myśleli, że tak trzeba, że tak muszą, że jeśli są nieszczęśliwi, nie wiem, bici, niespełnieni, muszą zostać w tym związku, nie wiem, bo to jest hańba, czy cokolwiek innego. Dzisiaj każdy mówi, o, bo jest tyle rozwodów. Jest tyle rozwodów, bo ludzie są bardziej świadomi i wiedzą, że jeśli coś im nie daje szczęścia, coś im nie służy, no to... no to nie muszą w tym tkwić. I ja bym polecam Anna Skóra, jakby takie myślenie, że jeśli cokolwiek nam nie wyjdzie w tym związku, to daliśmy sobie tyle miłości, daliśmy sobie szansę na przeżycie iluś tam lat, ale jeśli to się, tak się uśmiechasz do mnie ładnie, że mnie pierwszy raz straciłam wątek, że jeśli nam się to nie uda, okej, to nie jest żadna porażka, to jest po prostu, było nam dane tyle lat życia razem i tyle, i idziemy dalej. I nie żywimy sobie nienawiści, jakby uleczmy tą relację, jeśli jesteśmy rodzicami, to skupmy się na tym, co możemy dać naszemu dziecku, a nie wiem, walczmy z sobą. Ja, wiesz, czasami widzę te wszystkie artykuły na tym pudelku, jak ci rodzice gadają na siebie, przecież te dzieci będą to czytać i ja rozumiem, że jest pełno emocji jakby w tych ludziach, ale załatwmy to między sobą i jakby uchrońmy nasze dzieci, bo wiadomo, że rozstanie to nie jest nic łatwego. Dla nich, więc ja ci powiem jeszcze mało tego. Ja pamiętam, że tak sobie pomyślałam, jak brałam ślub, a miałam tu wspaniały dzień, ja brałam, wiesz, na plaży, byliśmy tylko we dwoje. I ja wtedy sobie pomyślałam, jeśli ktoś by mi powiedział, że będzie nam dane przeżyć 5 lat naszego wspólnego życia, zajebistego, w ogóle super, wiesz, crazy podróże, jakieś totalne szaleństwa, związek pełen miłości, ale tylko 5 lat, nie mniej, nie więcej, czy ja w to wchodzę? Ja bym w to weszła. I ja totalnie tego nie żałuję, to było cudowne doświadczenie, ale w tym życiu było nam dane być te 5 lat ze sobą.
A czasami wracasz do momentu tego... Albo zadajesz sobie takie pytanie, dlaczego to nie wyszło?
Nie, absolutnie nie. Nie, ja wiem. Ja wiem dlaczego i po prostu myśmy się zmienili jako ludzie, mieliśmy już inne wartości, po prostu nasze drogi zaczęły się rozchodzić i wiadomo, że im to dalej, to rodzi jakieś konflikty, a nie chcemy się niszczyć jako ludzie, zwłaszcza jako rodzice. Więc ja bardzo kochałam swojego męża, ale wiedziałam, że jakby nie możemy już być razem i lepiej to zrobić później niż...
Wcześniej niż później,
tak, dokładnie.
Tak, bo to jest pewnego rodzaju droga i w pewnym momencie jest skrzyżowanie pewnych wartości. Jedna idzie osoba w drugą stronę.
Tak, wiesz, ile ja mam nawet bliskich znajomych, ogrom ludzi, którzy tkwi w związkach, z których nie ma odwagi wyjść. Którzy myślą, że do końca życia będą, nie wiem, nieszczęśliwi, zależni od kogoś, bo nie mają odwagi. Mimo, że jakby na innych płaszczyznach życia radzą sobie świetnie, to w tym nie mają odwagi. I ja wiem, że ja jakby tym swoim krokiem też dałam dużo odwagi do kobiet. I kiedyś, wiesz, jak ja zostałam tą szafiareczką, to ja inspirowałam dziewczyny do, nie wiem, do kupienia, chodzenia w tej sukience. A teraz ja inspiruję kobiety do tego, żeby na przykład odchodziły z relacji, której mnie służą.
Świetnie to brzmi.
No świetnie to brzmi. Ja powiem ci, że ja nawet dostawałam przecież wiadomości od facetów, którzy, że ja im rozbiłam związek, bo ich, nie wiem, kobiety czy dziewczyny zostawiają, a ja wtedy sobie myślę, Boże, jaka jestem z nich dumna, że one zawalczyły o siebie, że one wiedzą, że mogą żyć, jakby mieć lepszą jakość życia i że to robią. No, inspiruje do rozstań, no, ale taka jest prawda i ja nigdy nie myślę sobie, o jaka szkoda, tylko jaka jestem z ciebie dumna, że podjęłaś ten krok i że jaka jesteś odważna.
Tytuł taki ustawię. Inspiruje do rozstań.
Do rozwodów.
Tak, inspiruje do rozstań. No. To związek z Dawidem był dobry?
Ja myślę, że wiesz co, na swojej drodze zawsze poznajemy ludzi, którzy coś wnoszą w nasze życie, więc na pewno w jakiejś przestrzeni to była piękna lekcja.
Piękna lekcja.
Piękna lekcja.
Pokory czy czegoś innego?
Doświadczenia życiowego.
Tylko?
A ja wiem.
No bo sam wiesz, że nie od razu skradł twoje serce. Ja sobie tak przeglądałem to wszystko.
Wiedziałam, że o to zapytasz.
No bo to jest bardzo interesujące akurat.
Tak.
Więc...
Dawaj.
No nie, no dlatego zastanawiało mnie to wszystko dookoła, co tam się działo.
Rozumiem. Wiem.
Więc czego to było? Lekcja i dlaczego? Aż się oblizałaś.
O nie! Słuchaj, czego to była lekcja?
Może naiwności.
O, pomidor. Słuchaj, czego to była lekcja? Myślę, wiesz co, że to była takie, ja byłam też w szczególnym miejscu wtedy w swoim życiu. Bardzo taka, wiesz, ja byłam po operacji, która nie sądziłam, że będzie dla mnie aż tak ciężka. I to był taki moment czegoś takiego, że ja pewnie potrzebowałam takiego zaopiekowania się mną. Nie byłam wtedy silną kobietą. Ja byłam wtedy takim, wiesz, takim okruszkiem, który myślał, że świat mu się skończył. I wtedy może to nie są może że to nie jest najlepszy taki fundament do tego, żeby wchodzić w jakąś relację.
Czyli po prostu byłaś metaforycznie oczywiście łatwym celem.
Tak, to mogę przyznać, byłam bardzo łatwym celem.
Ale niczego w życiu nie żałuję.
Niczego w życiu nie żałuję. Nie, absolutnie nie. To jest, ja myślę, że to jest takie droga do zagłady, jeśli skupiamy się na tym, co zrobiliśmy źle, czego żałujemy. Ja kiedyś może i tak myślałam, żałuję, że tego nie zrobiłam. Dzisiaj myślę sobie, nie czemu to mnie spotkało, tylko co miało mnie to zdarzenie nauczyć.
To czego to cię zdarzenie nauczyło?
Żeby nie być łatwym celem.
I jeszcze kiedyś, a teraz też mi się wydajesz tak trochę, jak nawet opowiadasz o tym tenisiście, potem dwa dni siedzisz, to też się wydajesz raczej taka, wiesz,
No mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie, ale ten, ale no ja mówię ci, to jest takie, wiesz, to jest, ja się śmieję, że jest, ja się zakochuję na jeden dzień, a potem sprawdzam karty, aha, to nie dla mnie i idę dalej sobie, nie?
No jak mówisz o tym, Dawidzie, to jak na zaciągniętym ręcznym, więc...
O jest.
Idźmy dalej. Lubisz być singielką?
Wiesz co, teraz tak. Kiedyś ja, wbrew pozorom, miałam 37 lat, a ja byłam zawsze w jakichś długich związkach. Miałam 37 lat. Byłam najpierw w 3-letnim, potem w 9-letnim, potem w 7-letnim. Ja tak nie miałam dużo okazji.
Ale był jeden tam 3-miesięczny.
Ano był, ale to już wiesz, już byłam jakby bardziej świadoma i wiedziałam co mi służy, a co nie, więc szybko potrafiłam podjąć taką decyzję. A teraz no, ja się czuję wspaniale jako singielka i doceniam te wszystkie, wiesz, te wszystkie walory. Jest super, nie no, super, cudownie.
Dużo seksu.
No, trochę. Nie, dla mnie to jest jakby bardzo, bardzo ważna sfera życia, więc jak ja słyszę na przykład, że są związki, które w ogóle nie są oparte na bliskości, na seksualności, to ja wiem, że to nie jest totalnie dla mnie. To jest taki bardzo duży, ważny czynnik w relacji.
Duży. No, to musiałaś, to przyszło do ciebie, czy od zawsze to miałaś?
Co?
To, żeby wiedzieć, że seksualność jest istotna.
Nie, od zawsze. Od zawsze. Myślę, że od zawsze. Od zawsze, kiedy weszłam w ten świat seksualności, że to jest ważne, bo ja na początku miałam takie, wiesz, relacje, w którym i to było, nawet po latach i tak dalej. Później byłam też w relacjach, kiedy nie było i ja wiedziałam, że jakby nie ma drogi do udanego związku, gdzie nie ma jakby życia seksualnego, gdzie nie ma bliskości, gdzie nie ma czułości. Może są takie związki, na pewno one nie są dla mnie. Nie.
Długo szukałaś siebie w takiej sferze seksualności?
Tak. No jakby cały czas się poznaję. Cały czas się poznaję i jakby każde nowe doświadczenie pokazuje mi, wiesz, gdzie są moje granice, gdzie ja, którą drogą, jeśli chodzi o to życie seksualne, chcę podążać. Ale wiem, że to jest bardzo, bardzo ważne.
Daleko są te granice?
Tak.
Tak?
Tak.
To czekaj, to jesteś uległa? Chciałam zadać to pytanie do czegoś innego, ale pasuje tutaj.
Tak, jestem.
Wiesz, że była kiedyś taka rozmowa, nie pamiętam, czy to po prostu było z kobietą, która uprawiała właśnie jakiś tam seks, czy to było z prostytutką, ale zapytałem się, co najbardziej lubi. I odpowiedzią na to pytanie było to, że lubi być uległa. I ktoś zapytał, dlaczego? Bo wtedy mam największą władzę. Bo kiedy oddajesz komuś pełną władzę, wiesz, kim jest.
Tak, to jest prawda. I wiesz, i tutaj będą albo, ja już się domyślam, no, jakby temat seksu jest ciągle tematem tabu.
Jak naprawdę?
Tak, okej, dobra, wszyscy wiemy, uprawiamy seks. Albo...
O, mówisz o nas teraz, bo teraz się dowiedzieli dopiero. Bo uprawiamy w liczbie mnogiej.
Aha, no tak. Że jakby albo... Nie wiemy, że dana osoba z naszego otoczenia nie uprawia seksu na przykład od 4 lat ze swoim partnerem. I to jest takie, mi się wydaje, że
znasz takie przypadki?
Znam przypadki, które jakby dłużej nie uprawiają seksu. I to jest, wiesz, pary nie rozmawiają o tym. Potem dochodzi do zdrad, nazwijmy to, to zdrad, ale dlatego, że nikt nie rozmawia o swoich oczekiwaniach i wiadomo, że jeśli komuś czegoś brakuje, to będzie tego potrzebował, więc znam ogrom takich przypadków, które mnie osobiście naprawdę przerażają. I ja, jeśli cokolwiek puszczam u siebie w Q&A, jeśli chodzi o seks, to jest zawsze tak... Ty naprawdę tak uważasz? Czy na przykład, czy można uprawiać seks, wiesz, poza związkiem? No, oczywiście, że można, a to jest nadal szok. Albo czy można z kilkoma partnerami? No, jeśli obie strony mają na to przyzwolenie, to dlaczego nie? Albo, wiesz, jakieś w ogóle... no nie wiem, trójkąty czy cokolwiek takiego, to już w ogóle przechodzi, powiesz, na jakby na przestrzeń kontrowersji czegoś totalnie, ona jest zboczona, albo ona jest odklejona, albo coś takiego, więc jakby w mojej społeczności nadal jest to temat tabu. W społeczności mojej takiej offline'owej myślę, że też. Ja bardzo lubię o tym rozmawiać i poznawać właśnie osoby, bo ja lubię doświadczać życia jakby na każdej płaszczyźnie i lubię też jakby dowiadywać się o tym, o jakie są możliwości, jak inni egzystują w tej przestrzeni. Dla mnie to jest tak samo ciekawe jak, nie wiem, kulinaria, nie? Co dodajesz, jakich przypraw, jak ci wychodzi to danie, to wiesz, potem nagle się odkrywasz i im głębiej w to wchodzisz, to się okazuje, że wiesz, masz, nie wiem, seks tantryczny, jakiś w ogóle seks bez uprawiania, wiesz, bez
penetracji.
Tak, więc ten świat też jest ogromny i mnie to bardzo fascynuje.
To co robiłaś najbardziej szalonego?
Pomidor. No ja, no, tam wiesz, popatrz na moje życie, jeśli chodzi o moje pasje i przełóż to w życie seksualne, to poznasz mnie.
To jest za trudne, musisz to bardziej zwizualizować ludziom. Czyli jak piosenkę, Dawid pisał piosenkę Trójkąty i Kwadraty, to o tobie.
Nie zaprzeczam, nie potwierdzam.
No to czyli potwierdzasz, no bo
no
to...
No wiadomo, że tak.
Ale naprawdę to w takim wypadku nigdy nie żyłaś w otwartym związku, bo o tym rozmawialiśmy chyba jeszcze przed podcastem.
Tak, nie żyłam. Nie miałam jeszcze okazji doświadczyć takiego otwartego związku, ale tak jak ci powiedziałam, ja nigdy nie mówię, nigdy nie wiem. Jeśli będzie taki moment w moim życiu, to kto wie, ja się nie zamykam na nic. Co uwaga, teraz na pewno będzie bardzo, wiesz, bardzo kontrowersyjne.
To na otwarty związek?
No naprawdę, wierz mi, to jest wiesz, ja żyję na Bali i tam to jest bardzo, takie bardzo normalne. Kiedyś byłam na warsztatach i było dwie dziewczyny opowiadają i był jeden chłopak i jedna dziewczyna mówi, jedna się przedstawia, że to jest mój chłopak, a druga opowiada i mówi... A z nimi to żyje od 4 lat. I się okazuje, że oni w przepięknym takim związku żyją. Co gdzie u nas w Polsce, to by było totalnie kontrowersyjne i wiesz, wyklęte po prostu daleko.
Kwestia mentalności. Zawsze trzeba się po prostu odnaleźć w miejscu, w którym jesteśmy i pamiętać, że wszystko ma jakieś konsekwencje, jakieś plusy i minusy. No bo jednak myślę, że zdajesz sobie sprawę, że poukładanie sobie tego w głowie zupełnie na nowo, przez to, że historycznie jesteśmy wychowani w takim modelu rodziny, w jakim jesteśmy.
Oczywiście.
I no to wydaje się dość trudne. Już nawet mówię o samej osobie, która jest w takim związku, a dopiero kiedy masz to wytłumaczyć społeczeństwu. Jest taki serial opowiadający o tym, że małżeństwo sobie bierze dziewczynę do związku i żyją w trójkę. I faktycznie żyją w trójkę. Nie wiem, czy tam powstał jakiś kolejny sezon tego wszystkiego, ale właśnie oni opowiadali o tych problemach życia codziennego z innymi ludźmi.
Tak, i wiesz co, już przypomniał mi się jeszcze jeden temat, to, że ja zawsze powtarzam, że te podróże, doświadczenie życia kształtuje. Jak pytałaś o macierzyństwo, przypomniało mi się, kiedy miałam taki drugi błysk na macierzyństwo, kiedy właśnie byłam na Bali i zobaczyłam rodzinę surferską. Tata surfer, mama surfer i blond dziecko jeżdżące z bursztynkami na szyi, co też budzi, uwaga, kontrowersje w Polsce. Jadą sobie na skuterze, jadą na surfing i ja tak wow, to tak można? To nie trzeba żyć, wiesz, w przedszkole, wózek i plac zabaw. I wtedy sobie pomyślałam, jak kiedykolwiek będę mamą, to chcę, żeby właśnie moje macierzyństwo tak wyglądało, więc jakby ci ludzie mnie zainspirowali do tego, ale do tego takiego życia w zgodzie i jakby tej wolnej seksualności również na Bali, bo tam mamy taki, powiedzmy, zlepek każdej narodowości, każdego rodzaju człowieka, który po prostu chce być jakby, chce być wolny, chce mieć piękne życie, chce robić to, co chce i jakby rozwijać i pasję, i swoją, wiesz, i self-development, i właśnie seksualność, ale tutaj nie ma co się dziwić, my jesteśmy zupełnie innym narodem, zupełnie innej kulturze, tego, że często właśnie jakby seks w małżeństwie albo seks w relacji, więc nie ma nikogo za co winić, bo to jest tak, że my się stajemy takimi ludźmi, jakimi, z jakimi się otaczamy. Ja pamiętam, ja pochodzę z Trójmiasta. Ja pracowałam kiedyś na etacie i wszyscy moi znajomi pracowali też na etacie. I gdybym ja została w tym Trójmieście, nie wyjechała do Warszawy, gdzie był taki moment, że ja właśnie pracowałam na etacie, poznałam mojego ówczesnego męża i miałam trójkę znajomych, jego i dwójkę znajomych, wszyscy byli w wolnym zawodzie, a tylko ja w poniedziałek rano wstawałam do pracy. No i nagle, wiesz, ty zaczynasz myśleć, że ej, ty możesz tak robić jak oni. Biegam maratonem, biegłam tam cztery w życiu, myślę sobie, jestem zajebista, bo cztery maratony biegłam. Potem lecę do Salwadory, Nikaragui na maraton, gdzie ludzie 50, 100, 200, 400 maratonów. Teraz byłam w Syrii i nagle się okazuje, no wiesz, ja chcę to 15 maratonów w tym roku przebiec. A ja tak, to gdzie ja, dla mnie dwa w weekend, to był wyczyn, wiesz, powyżej Monteveresta. I nagle się okazuje, że to jest normalne, że inni biegają tyle maratonów. Więc zaczynasz, im więcej zaczynasz z takimi ludźmi obcować, tym coś wydaje ci się normalne. Więc dlatego ja zawsze polecam ludziom, jeśli nie mamy kogoś w takiego bliskim otoczeniu, no nie wiem, śledźmy ich w internecie, czytajmy książki. Ja czytałam bardzo dużo biografii, które mnie inspirowały, no bo wiadomo, kiedyś nie mieliśmy Instastory, nie mieliśmy Instagrama i ja czytałam książki i wywiady, żeby ja chciałam być jak ci ludzie tacy, wiesz, fenomenalni po prostu, żeby naprawdę zrobić, a to jest mój ulubiony tekst, żeby zrobić z życia arcydzieło. I ja piszę, zrobiłam z mojego życia arcydzieło i tu bach, jakie życie arcydzieło, facet cię zostawił, jesteś, nie wiem, tam rozwódką, firma, coś tam, gdzie ty masz życie arcydzieło? I wiesz, i to jest znowu ta nasza interpretacja, jak ty to postrzegasz, czy jako sukces, czy jako porażkę.
Bardzo mi się podoba to, że z seksu pobiegłaś aż do maratonu, czyli rozumiem po prostu, że to są często seksualne
maratony.
Tak. I myślę, że miałaś więcej niż cztery. Ciężko cię poderwać?
No zależy, z czym przychodzisz, nie?
Nie śpicie? Na kod podcast20 otrzymujecie 20% zniżki na cały asortyment na www.gbs.pl.
To z czym trzeba przyjść, żeby było łatwo.
Wiesz co, powiem ci tak. Ja nawet się ostatnio śmiałam, jak byłam właśnie z moją przyjaciółką w Los Angeles i byłyśmy na kolacji i ja mówię, wiesz co, na mnie w ogóle faceci nie zwracają uwagi. Ja mówię, tu jest coś zablokowane w tej energii, bo naprawdę. Ja jak ostatnio poznawałam mężczyzn, to głównie z jakiejś aplikacji, ani tak...
Czyli Tinder był.
Tak, oczywiście. No jakby wszystko jest dla ludzi. A tak na żywo. Ja kiedyś miałam taki okres w swoim życiu, że faceci za mną wylatywali na ulicy, numery, wiesz. A potem od jakiegoś czasu w ogóle to w ogóle żadnego, nie wiem, eye gazing, nic takiego nie było. Ja się dziwiłam, o co tu chodzi, nie? Że tu coś, wiesz, chyba trzeba, wiesz, stare pożegnać, odciąć to wszystko. I faktycznie ja tego nie zaobserwowałam, ale potem sobie też tak pomyślałam, że jeśli chodzi o takiego, wiesz, wymarzonego faceta dla mnie, to tak jak, wiesz, w swoim takim zawodowym CV zapisujesz swoje umiejętności, to ja mam takie życiowe CV. Im więcej ja rzeczy robię dla siebie, wiesz, tu biegam maratony, tu skydiving i tak dalej, ten horyzont na tych mężczyzn się mocno zawęża. Więc, no więc ja jakby zdaję sobie z tego sprawę. Jak ja jeszcze mówię, dobra, musi to. Właśnie ostatnio o tym, co byłam na tej randce, ja mówię, słuchaj, dobra, będę twoją dziewczyną, bo mówi, zostań moją dziewczyną, mówię, będę, ale musisz zacząć skakać, nie? No i to wiesz, on mówi, dobra, zacznę skakać, więc no te wszystkie moje pasje, wiesz, ja kiedyś nawet ostatnio to powiedziałam, że bo ktoś tam mówi, czemu, nie wiem, nie zakochuję się w biednych facetach. Ja mówię, że to nie, jakby nie o to chodzi, tylko że o to, że ja prowadzę takie życie, nie, wiem, to było tak, że czemu nie zakochała się coś tam w biednym księgowym? A ja już ja prowadzę takie życie, że ja na przykład wiem, że ja bym nie mogła się związać z mężczyzną na etacie, bo ja tak często podróżuję, ja wyjeżdżam na kilka miesięcy na drugi koniec świata, że po prostu to byłoby niemożliwe, więc na pewno to musi być, wiesz, mężczyzna z pasją i taką chęcią do życia, jak ja.
Ja bym był nudnym czytającym książki.
No, książki bardzo. No, jakbyś ostatnio miałeś taki wywiad z bardzo interesującą osobą, nie powiem, która.
No nie, no powiedz już, jak już powiedziałeś, że interesująca, to powiedz, jak już powiedziałeś, że jest do dupy, to...
Nie, bardzo, w sensie wydawało mi się, ale jak usłyszałam, nie czyta książek, to mówię, o nie, to już nie dla mnie.
No
nie?
To kto to był?
Wiesz co? Taka osoba, która bardzo, bardzo mi imputuje przez swoje osiągnięcia zawodowe, sportowe, które są wybitne, a ja lubię wszystko, co jest spektakularne
Robert
i wybitne.
Karaś. No. Ja go kocham.
No jakby przez to, co on robi, no ja nie kocham, ale jakby podziwiam, bo to jest, co robi, to jest fenomenalne i mnie to naprawdę bardzo, bardzo inspiruje.
Robert nawet nie słucha muzyki.
No, ale jak powiedział, nie czyta książek i ja tak, opadł mi.
No nie, no, Robert jest takim przypadkiem, bo ja się kiedyś go zapytałem, mówię, no dobra, idziesz na ten trening, on codziennie no. biega 25 kilometrów.
No, no, to
i ja do niego mówię, co ty tam robisz? On mówi, nic, w ciszy.
A to też rozumiem. Ja jakby ciszę bardzo rozumiem, bo okej, okay, ja jakby biegam maratony, ja potrzebuję muzyki, żeby mnie stymulowała, ale powiedzmy, bo może jestem za
cienka. Są stymulatory.
No, wiadomo. Znam. Ale może jestem za cienka na to, żeby biegać bez muzyki. A jak już jesteś na tak wybitnym poziomie jak Robert, no to możesz w ciszy. Ja na przykład, nie wiem, w domu cisza, w samolocie, jak ja na przykład podróżuję, ja nie rozmawiam, ja potrzebuję ciszy, bo ja mam tyle bodźców, ja on pewnie też, że jakby wiesz, potrzebujemy tej ciszy, żeby tak dojść do siebie.
Ja uważam, że u ciebie w ciszy można byłoby się zgubić w głowie. Co masz najpiękniejszego w sobie?
Miłość do świata.
A w czym najłatwiej się zakochać?
We mnie? W dobrym sercu.
A co masz najgorszego?
Podobno, tak ci powiem, z mojego małżeństwa. Chaos, mam dosyć twojego chaosu. Więc myślę, że ten może ten chaos? Może na?
Może bez morza?
Ja go akceptuję w sobie i jakby wiem, że to jest część mnie. Kiedyś myślałam, że to jest, wiesz, taka wada i że ja muszę to naprawić, a potem się okazało, że ja po prostu mam inne zasoby. Ja mam, wiesz, dużo kreatywności, dużo działania i tak dalej, ale jeśli chodzi, nie wiem, o jakieś spinanie, jakieś takie, wiesz, fokus, tabelka, to nie ja.
Okej. Okay. No. Wiesz co, rozmawiamy ze sobą godzinę 07 na samym tym i ja wiem, że to na pewno nie ty. No to akurat jestem tego przekonany, że jeżeli chodzi o takie rzeczy, to ten pierdolnik wydawałby mi się całkowicie wkalkulowany w twoje życie.
Okej, okay. Dobra. No,
ale w ogóle jak tak zaczęliśmy rozmawiać o tym seksie, to strasznie dużo da się wyczuć od ciebie takiego seksapilu, tego, że ty to po prostu lubisz.
O, fajnie, ale to miłe, to jest dla mnie komplement i tak,
no, najbardziej. Dziwne, żeby to nie było.
No wiesz, ktoś by się, widać, że lubisz seks, no nie, ja to biorę jako komplement.
No jasne, że tak. To wydaje mi się, że to jest normalne, powinno być normalne ogólnie dla większości ludzi, bo to nie jest raczej nic takiego, że widzę, że lubisz seks, to znaczy, że zaraz zaczynamy zabawę i tak dalej. No, to nie na tej płaszczyźnie, nie? To jest kompletnie abstrycha. Już długo, no, bo mówiłaś o tym, jak mieszkałaś w Trójmieście, przeprowadziłaś się i to zaczynałaś już długo jednak publikujesz wszystko w internecie. Jest coś, co żałujesz, że opublikowałaś?
A co, o czym dzisiaj rozmawialiśmy?
No ja wiem, że nie,
niczego
ale...
Niczego nie żałuję,
no
wiesz
dobrze,
co?
Ale czasami dostałaś taki hejt, no dostałaś straszny wpierdol w internecie.
No dostałam.
Więc nie wierzę, że nie ma czegoś takiego, że pomyślałaś sobie, niepotrzebnie to publikować.
A, jest takie coś, oczywiście, wiadomo. I to wiemy, o czym mówimy.
To czym?
No ten taki pierwszy hejcik, który oczywiście dzisiaj z perspektywy czasu...
Hejcik w ogóle, bardzo mi się podobało określenie tego.
Hejcik, kurde, wpierdol, jak nic, a tutaj hejcik. Tak, to był taki pierwszy i ja powiem ci, że też o tym nigdy nie powiedziałam. A może to jest ten moment, w którym powinnam, że... Chociaż dzisiaj z perspektywy czasu i wiesz, że ja ta wdzięczność i za te lekcje, to było doskonałe przygotowanie mnie, powiedzmy, przed tym hejtem, który na przykład mnie z macierzyństwem spotkał. Oczywiście mówimy o takiej podróży w takie bardzo egzotyczne miejsce na świecie, które było dosyć kontrowersyjnym wydarzeniem. kiedy ja poleciałam do takiego kraju arabskiego, na zaproszenie, w ogóle na wydarzenie sportowe. Ja zostałam zaproszona na wydarzenie, to była Formuła E, i okazało się, że no i jakby na to zostałam. I to był taki czas, kiedy ja myślałam, że to już jest taki moment, że trzeba zatrudnić kogoś od PR-u, że ja już może ja już sama sobie nie radzę i tak dalej. I wiesz co? Dlatego dzisiaj wiem, jak świetnym PR-em jesteśmy sami w sobie i że musimy, znaczy i warto, żebyśmy zawsze ufali sobie. Ja zatrudniłam tę osobę, bo też miałam często pytanie, czy ktoś za tym stoi, czy ty kogoś zatrudniasz. Ja wtedy zatrudniłam raz w życiu na jeden po prostu, wiesz, miesiąc. I dostałam w prezencie to, co się wtedy wydarzyło, ten cały komunikat nieprawdziwy. Ja nigdy tego nie zdementowałam, bo to było tak już takie obsypane, wiesz, potem, że ja nie chciałam do tego wracać nigdy, ale jakby ten komunikat fałszywy nie wyszedł jakby spod mojej ręki, no ale co miałam powiedzieć, że wiesz, ktoś za mnie napisał, czy ktoś to spożył, no nie. Więc ja to tak zostawiłam i mówię, było to, co było. No i może, wiesz, mogłabym powiedzieć, może tego nie powinnam publikować, ale jeśli sobie sięgnę dalej, no to wiem, że to było przygotowanie mnie po to, żebym była silniejsza na te kolejne lata moje w sieci i na ten kolejny hejt.
Czy też przy takich kryzysach PR-owych korzystałaś kiedyś z PR-owca?
Nie, no to był ten jedyny raz, kiedy jakby zawierzyłam swoje zaufanie takiej osobie i dostałam w prezencie, to dostałam.
Myślałem, że kiedy już działa się jakaś tam właśnie taka nagonka, hejt, czy...
Nie. I ja wiem, że jakby nikt nie zna nas tak doskonale, w sensie mówię o twórcach internetowych, jak my sami. I dzisiaj ja już wiem, co, jak tym nawigować.
Okej. Oby po prostu nie zgubić celu. Inspirowałaś się kimś w swojej drodze? Kilka osób mi powiedziało, że to była Martyna Wojciechowska.
Tak, oczywiście. To jakby to jest number one mój. Ja od tego zaczynałam. Pamiętam, takim przełomem w moim życiu było, jak przeczytałam moją pierwszą książkę Martyny Wojciechowskiej, Przesunąć horyzont, i wtedy sobie pomyślałam, bo tak mi koleżanka podsunęła, mimo że wiadomo, znałam Martynę, podróżniczkę, Martyna jest, wiadomo, inspiracją tysiąca kobiet, że marzeniem może być Everest. Ja mówię, jak można o górze marzyć? Ja to przeczytałam i wtedy narodziła się we mnie taka miłość do wspinaczki i do przekraczania granic i do takich spektakularnych osiągnięć. I przez bardzo, bardzo długi czas się właśnie inspirowałam Martyną. I to, co ja wcześniej do ciebie powiedziałam, żeby jeśli nie mamy kogoś z bliskiego otoczenia, kto nas inspiruje, to żeby właśnie sięgnąć po wywiady. Ja pamiętam wszystkie wywiady z Martyną, wszystkie książki czytałam, wszystko cokolwiek było, największym marzeniem było, wiesz, Martynę poznać. I później była Ewa Chodakowska. Ewa Chodakowska swoim takim podejściem do życia, nawet już nie samym ćwiczeniem, tylko podejściem, siłą, jaką ma w sobie, wartościami, jakie wyznaje. I po prostu te dwie osoby, ja za nimi przez lata podążałam.
Wydaje ci się, że kiedyś uda ci się je przeskoczyć?
Tak.
Jaki miałeś najdłuższy detoks od internetu?
Wiesz co, to jest akurat, u mnie to nie jest trudne, bo jak na przykład jadę na wyprawę górską na 3 tygodnie, no to tam nie ma internetu, więc to jest akurat dla mnie naturalne. Tu 5 dni Kilimandżaro, 3 tygodnie na Kankakule, więc no. Miałam.
Odnajdujesz się w takim świecie bez
internetu. O Jezu, kocham, to jest dla mnie mój ulubiony czas. Ja na przykład uwielbiam długie loty. Im dłużej, nie lubię krótkich, im dłużej, tym ja sobie błogosławię ten czas, bo nie mam właśnie żadnych dystraktorów, mogę albo spać, albo czytać, albo tworzyć. I to jest dla mnie najlepszy czas. Uwielbiam.
To zaczepmy się tutaj od razu o to czytanie. To, co czytasz? Albo co ostatnio czytałaś?
Ja ostatnio czytałam, ja z pogranicza dwóch światów, tego biznesowego, reguła 10x.
No dlatego Dawid, no.
No.
Ja już żartuję. Tak.
Może. I radykalne wybaczanie, to jeśli chodzi o to.
O mój Boże, źle brzmi.
Nie, no to jest piękna książka, którą polecam każdemu, i to ty lubisz książki, to przeczytaj. O tym, o wybaczaniu w życiu, i to jest piękne, to są akurat, ja ja mam to, że ja niestety kilka książek na raz. Ja mam tyle książek, że ja po prostu mam wrażenie, że jakbym chciała je przytulić, żeby je wchłonąć. Czasami nie ukrywam, że najwięcej czytam na lotniskach i w samolotach, ale ostatnio na przykład jechałam długo samochodem, zaczęłam słuchać podcastów Żurnalisty.
Bardzo dobre podcasty.
Bardzo
pierwsza
polecam.
W Polsce.
Tak. Lubię bardzo Briana Tracy, Nawyki warte miliony, Zrób to teraz. Super książki, które ja mam takie wrażenie i tak chciałabym świat zapytać, czemu wy ich nie czytacie, że gdybyście je przeczytali, byście zrozumieli wszystko, że jakby, nie wiem, żeby zostać milionerem, najpierw musicie zmienić wasz mindset, jeśli chodzi, wiesz, o taką naszą relację z pieniędzmi, czy z naszymi fałszywymi przekonaniami. Ja mam, chciałabym naprawdę, żeby każdy przeczytał taką książkę i wtedy już nic by nie było takie samo.
Roberta Karasia książkę czytałaś?
Nie.
Musisz, świetna jest.
No, ale tak jak ci powiedziałam, bardzo jakby to jest dla mnie taka postać, nieprawdopodobna i spektakularna, więc domyślam się, że jego książka też.
Też, to prawda.
Więc dziękuję ci za polecenie.
Bardzo dobra książka,
no
czytałem.
Super.
Dwa razy nawet ją przeczytałem. Bo przygotowałem się do podcastu później do drugiego i sobie odświeżyłem tą książkę i się świetnie to czyta, bo Robert jest naprawdę barwną i to barwną postacią. Super. Zastanawia mnie to, co myślisz o branży internetowej i w którym idzie kierunku, bo możesz patrzeć jako ty, jako influencerka, jako osoba aktywnie w tym biorąca udział i matka. Co, jak patrzysz na tą branżę?
Mama, nie lubię słowa matka, ale wiesz co, ja myślę, że jeśli chodzi o osobę, że to jest przestrzeń dla każdego i że każdy znajdzie sobie miejsce dla siebie. No i wiadomo, że to jest podyktowane tymi jakimi wartościami, w co my wierzymy, bo omawialiśmy sobie przed rozmową o tych wszystkich kontrowersyjnych ludziach z YouTube'a. Jakby to nie jest mój świat, ja tam nie wchodzę. Jeśli jako mama, ja już to widzę, że ja muszę w jakiś sposób to nawigować. Nawet moja córeczka, ona miała taki YouTube Kids i tam sobie wchodziła, a nagle sobie przełączyła na ikonkę YouTube i tam są te shorty teraz. I ja już, jak ja zobaczyłam ten palec scrollujący, to mnie tak przeraziło. I ja mówię, kochani, nie, oglądamy głupotek, nie wolno. I tam możesz sobie jakąś świnkę pepe. I ona tak przychodzi, mamusiu, mogę głupotki? Ja mówię, nie, proszę, tylko trochę głupotek. I nie chcę. Ja chcę jak najdłużej ją od tego uchronić.
Ty dlatego sama zrezygnowałaś też z YouTube'a? Bo on trochę przepadł.
Nie, po prostu wydaje mi się, że to nie dla mnie. Że jakby ja jestem mocna w Instagramie. I widzę tam faktyczne przełożenie moich działań na rezultaty, a na YouTubie ja tego w ogóle nie widziałam, wiesz. Zachorowywałam się, jak to się mówi, jak wół, a tam nic z tego nie było. Ja przez tyle lat, nie wiem, mam chyba tam 12 tysięcy subskrypcji, więc każdy mówił, prowadź vloga i tak dalej, vloga, wrzucaj to. No i ja wrzucałam i miałam, nie wiem, 6 tysięcy odsłon, a na Instagramie 100 tysięcy. No to jest różnica, więc na Instastories, więc nie, to nie dla mnie, ale nie mówię nie. Ja wiem, że są fenomenalni ludzie w tym i świetnie sobie radzą. Ja widocznie mam powołanie do Instagrama.
Rozmawialiśmy trochę tutaj o granicach i seksualności tego wszystkiego, to tym bardziej interesuje mnie, co myślisz o OnlyFansie.
O czym?
OnlyFans. To takie miejsce, gdzie masz zdjęcia swoje, których nie publikujesz na Instagramie. I to jest model subskrypcyjny. I płacisz, ludzie płacą za to, że mogą oglądać twoje zdjęcia.
Mówisz o subskrypcji na Instagramie?
Nie, to jest OnlyFans, to jest taka platforma.
A, okej.
Okay, że no na przykład to kosztuje 10 nie wiem, euro miesięcznie, no i tam dodajesz zdjęcia, które są bardziej pikantne bądź ostre, w zależności od doboru słów. I ludzie za to płacą. Na przykład teraz była taka influencerka w Stanach, która w jeden dzień z OnlyFans zarobiła $1 000 000.
O, oh, wow, no to, to spektakularne.
Dlatego
liczby.
Zastanawia mnie, co ty myślisz, patrząc na to, że w tą stronę to idzie świat, że ja uważam, że z Instagrama po prostu zniknie część zdjęć, a ludzie przeniosą to do tamtej platformy, za której mogą zarabiać.
Wiesz co, ja nie mam nic przeciwko. Ja jestem otwarta na to i wiadomo, że te zmiany muszą być. Ja nawet ostatnio wprowadziłam u siebie zmiany, bo widziałam, że stagnację. Ja już widziałam, że jakby dotknęłam ściany i wiedziałam, że tylko jest jedna droga do zmiany. Że musisz coś zmienić, żeby na nowo zainteresować swoją publikę. albo nową i oczywiście to się nie podobało, bo wiesz, jak my się zmieniamy, to wielu ludziom się nie podobają nasze zmiany i ja cały czas słyszę, że o, daj mi starą Anię, ja lubiłam taką Anię, ale tej Ani już nie ma, bo ta Ania, wiesz, dojrzewa, doświadcza, zmienia się.
Mm-hmm. No zupełnie, zupełnie naturalne. Ty wyobrażasz sobie taką przestrzeń siebie na OnlyFansie?
No czemu nie?
No ja w ogóle nie mam nic przeciwko, jestem fanem tego.
Nie, jak najbardziej. Wiesz, moja wiedza na ten moment jest zbyt niewielka na
po
ten
prostu
temat,
tam
żeby...
trzeba się trochę bardziej rozbierać niż na Instagramie, to nic więcej.
A, okej.
No ty myślę, że wydaje, że zna gościem, jesteś pogodzony.
Tak, no wiemy wszyscy, więc tak. No wiesz, ja żyję też pół roku na Bali, gdzie tam, wiesz, jakby na gość nie jest niczym jakby abstrakcyjnym, więc...
To jest w ogóle bardzo interesujące, że z tego OnlyFansa te zdjęcia nie przeciekają. Ten OnlyFans musi
naprawdę?
Mieć całkiem niezłe... Tak, naprawdę, całkiem niezłe zabezpieczenie.
Ale wiesz, że są takie na przykład aplikacje randkowe, że nie można screenów robić?
Tak?
No, jest...
Ale wiesz, że można drugim telefonem zrobić?
Tak, no to i my wszyscy, co to znamy, to drugim telefonem robimy, no.
A to...
My wszyscy.
A to jaka ta aplikacja? No,
wiesz co, to jest na Rai tak chyba. Znasz Rai?
Nie. Ja już długo nie korzystałem z aplikacji randkowej.
A, no właśnie, no tak, to jest... No jest taka aplikacja Raja. To jest, ja niedawno się dowiedziałam, o właśnie, od jednej nawet influencerki, no bo wiesz, jest Tinder, który jest taki bardzo, bardzo random, tam nie ma żadnego filtra i wiesz, i ciężko jakimkolwiek, no piszesz sport i możesz mieć pod tym wszystko. A Raja podobno jest dla takich osób, nie wiem, ze świata show biznesu, z jakichś branż konkretnych, że tam możesz... jakiś większy filtr ustawić na...
Czyli powinien dodatkowo płatno. Tak zdecydowanie.
No, subskrypcja. Okay. Ale Tinder też jest subskrypcją.
A to jest to w ogóle to ciekawe. I
o, dowiedziałeś się czegoś ode mnie nowego.
No jasne, że tak. No, dobrze by się dowiedział. Jakbyśmy pogadali o seksie, to bym się dowiedział masę rzeczy.
No, na
ale
pewno.
Tak mi uciekłaś z tego seksu.
Jezu, nikt mnie nigdy nie pytał o seksie. Ja się taka czuję fajnie, powiem ci szczerze, fajnie, że taka, wiesz, że zawsze jest od kiedy zaczynałaś, a czemu zaczęłaś tego bloga i co tam, a jakie marzenia, jakie
nie,
podróże. A to w ogóle z grubej rury.
Byśmy mogli porozmawiać, ilu partnerów miałeś maksymalnie.
Jednego.
Nie.
Tak.
Nie.
Tak.
Nie. Znam minimum dwóch z tego samego momentu.
Jednego.
Przestań. Miało być naprawdę.
No, ale nie zapytałeś o kobiety na przykład.
No to kobiety wiem, nawet znam jedną. No tak, naprawdę. To akurat żaden problem. I w ogóle tak szybko
naprawdę?
Się... No, tak szybko powiedziała.
O szok.
No, więc kobiety to wiem, zastanawiają mnie goście. Bo...
Nie, goście.
To kobiet ile było maksymalnie?
No... Plus jeden.
Tak?
No dobra.
No właśnie. Ja akurat tutaj akurat mi się ten research udał i...
5 plus dla ciebie, dobra. No.
Wiedziałem, że ta rozmowa akurat w tym kierunku na pewno,
Boże.
Na pewno pójdzie. Co myślisz o seksu workingu? To też jest taki ciekawy temat, jeżeli chodzi o feminizm. To się mocno zmieniło się, to odbieranie tego. Nawet był ktoś u mnie, kto skrytykował. Chyba Sylwia Bomba, bo mnie skrytykowała.
Tak, Sylwia. Mhm.
No i dostała trochę. Co mnie zdziwiło, szczerze powiedzieć.
Że skrytykowała dziewczyny, które pracują jako...
No albo, że tam umawiają się z gośćmi, którzy są 30 lat starsi.
To jest temat kontrowersyjny, to już ci od razu mówię.
Szczególnie seks z dwiema czy z trzema dziewczynami,
no,
kompletnie
nie,
ale...
No, ale nie, jeśli chodzi, ja ci powiem, jeśli chodzi o jakby moją społeczność, nawet taką offline, jeśli kiedykolwiek o tym mówię, ja mam dużo, trochę. Znam osoby, które tak pracują, mam trochę takich koleżanek. Aha. Więc ja znam to jakby trochę od środka i ja powiem ci, że moje zdanie jest na ten temat, że ja jestem za tym, jakby za wolnością i za wolnością tego, jeśli komuś to sprawia radość albo dobrze się z tym czuję, to jakby co ja mam do tego, to jakby nie jest moja sprawa. Dla mnie to jest ważne, wiesz, co ja o sobie myślę, co ja robię, co będzie moja
córka
robić.
No to siebie chyba
robić.
Widzisz siebie w takiej przestrzeni?
Ja osobiście siebie nie, jeśli pytasz o mnie, ale ja jakby nie neguję innych. Ja im daję jakby wolność do tego, jeśli cokolwiek jest w zgodzie z nimi i nie jest pod przymusem, No to jakby ich sprawa, co robią ze swoim życiem. Who I am to judge, wiesz.
Droga wolna, jak
no,
najbardziej.
Who I am to judge, żeby, to tak jak do mnie mówią, jaką ty jesteś matką, bo nie wiem, robisz to czy to. Że dajesz pająka, albo że twoje dziecko przytula się do węża. To jest, jakby wiem, że jakby temat seksualności, pieniędzy za seks jest, no, takim, zwłaszcza po tych wszystkich ostatnich publikacjach, filmach, ja ich nie oglądałam i to wiadomo, że to może pójść bardzo, bardzo skrajną drogę przemocy, niewolnictwa i tak dalej. I to jest absolutnie, jeśli to jest właśnie, wiesz, jakby niewolnictwo i tak dalej, no to jest absolutnie ciężki i smutny temat. A jeśli chodzi, że ktoś się umawia z gośćmi o 30 lat starszymi, no to
może być miłość.
Co Ania Skóra ma do tego? No powiedz mi, albo co żurnalista ma do tego?
No kompletnie nic.
No wiesz, o co chodzi, że...
30 lat starszy jestem dopiero od ludzi, którzy się obecnie dzisiaj rodzą, więc jeszcze nic nie mogę na ten temat powiedzieć.
No widzisz.
Jestem
trudny temat. To na pewno nie jest łatwy. Ja znam takie osoby, które mi powiedziały, wiesz, Ania, żałuję, że tak późno to zaczęłam.
Okej. Okay. Jest dużo prostytucji w showbiznesie?
W showbiznesie nie wiem. Ja nie wiem. Nie wiem.
Ale tak ciężko ślinę przełknąć.
Bo o Jezu, tak się na tutaj nagadałam i w ogóle sobie myślę, co tutaj, wiesz, zaraz będzie z tego podcastu, ale nie wiem, ja też, wbrew pozorom, ja nie znam w ogóle bardzo dobrze showbiznesu. Wiesz, ja nie bywam na tych ściankach, znam zaledwie kilka osób tak dobrze z showbiznesu, więc co tam się dzieje,
No tak, wiesz, jak rozmawialiśmy o seksie, to akurat ciekawy punkt wyjścia.
Ale z Instagrama tak.
Z Instagrama dużo prostytucji, czy dużo ludzi znasz?
I to, i to.
Tak? To widzisz, to ciekawe. I to też duże chyba osoby.
Tak.
Bardzo duże. Ale też masz swój program, miałaś swój program, bo tego programu akurat nie oglądam na Zoom TV.
Tak, miałam ostatnio. Super, to było takie, wiesz, takie, śledząc przygody, karierę Martyny Wojciechowskiej, która była, w sensie, która miała programy podróżnicze, to było zawsze takie moje największe marzenie, żeby właśnie, wiesz, mieć program podróżniczy. Ja część miałam ten swój kanał na YouTubie i tam dawałam różne, wiesz, różne vlogi dotyczące podróży i chciałam mieć taki program. I w momencie, kiedy ja już w sumie tak się, nie wiem, może trochę pogodziłam, że już tego nie będzie, to nagle przyszła ta propozycja dwóch najlepszych rzeczy, czyli podróże i kulinarnia i różne atrakcje właśnie w smakach Dubaju, więc no fajne, super doświadczenie. Bardzo
będzie
fajne.
Dalej coś więcej z tego?
Jakby ten program akurat miał taką formę
i tak się zamyka.
Ale kto wie, co będzie dalej. Ja gdzie jestem otwarta na...
Na wszystko chyba. Z tego podcastu wychodzi, że na wszystko, na pewno.
O Boże, co ty ze mnie zrobiłeś?
Tylko to, co było. Nic tutaj na siłę nie wymyśleliśmy. Czyli masz marzenie, że jeżeli chodzi o te telewizyjne prace.
Tak. No, marzenie... Tak, nazwijmy to marzeniem. Tak, myślę, że tak, że to by było coś takiego, że wiesz, zawsze o tym myślałam. Chciałabym oczywiście na większą skalę niż to było. To był fajny początek. Ale wiem, że wiesz, to moje to doświadczenie zarówno życiowe, jak i podróżnicze jest naprawdę ogromne, więc wiem, że jakby tutaj jest 100% autentyczności i 100% tego, że mogę bardzo, bardzo dużo przekazać.
Też mi się tak wydaje i ja ostatnio rozmawiałem z Karoliną Giron i właśnie rozmawiałem o tym Love Island, którego kompletnie nie jestem fanem, tylko powiedziałem, że to był dla niej świetny poligon, żeby doświadczać, żeby się nauczyć i kiedy wychodzi na Sylwestra, Polsatu, to czuję się tam turbo pewnie, bo miała szansę popełnić błędy w tamtym formacie, a kiedy wychodzi na naprawdę dużą arenę,
to wypada, już jest przygotowana. Świetne podejście. Ja wiesz co, ja miałam coś też takiego, na przykład z Instagramem, jak weszło tam Snapchat czy Insta Stories, ja na przykład były te początki, kiedy byłam do tych telewizji śniadaniowych zapraszana i na początku to było takie, mi się serce, co powiedzieć. A później, jak zaczęłam się oswajać z tym Instagramem, to po prostu ta rozmowa totalnie była swobodna, więc myślę, że właśnie to jest też taka fajna zachęta dla ludzi, którzy, bo bardzo jest ogrom jeszcze ludzi, którzy boją się prowadzić, mówić do kamery, żeby zaczęli właśnie na tym swoim malutkim, wiesz, podwórku, bo to jest świetne, świetne tak praktyka.
Jak wybierasz współpracę na Instagramie? Wiem, że współpracujesz z moją ulubioną firmą, więc masz trochę szczęścia.
Tak. Wiesz co? No wiadomo, na przestrzeni lat to się bardzo, bardzo zmieniło. I na początku, wiesz, to było wszystko, bo to były początki w ogóle współpracy. Ja jestem przecież tą pionierką, jeśli chodzi o tę współpracę. Później to już było takie okej, ja biorę, ale nie obciachowe rzeczy. A teraz na tą chwilę to już jest tak, wiesz, zwłaszcza kiedy ja mam swoje produkty, kiedy mam swoją markę, już jest u mnie to tak okrojone, że ja mam tak naprawdę kilku stałych partnerów i już to tak mnie mocno, wiesz, ja już mam takie, mam kilka income'ów, więc, czyli jakby kilka źródeł dochodu, więc to nie jest takie coś, że to jest tylko jedyne moje źródło dochodu, więc już nie muszę mieć takiego fokusu na to, ale jakby jeszcze jestem cały czas na to otwarta.
To jak się poznałaś z Engo? O to ich nie pytałem.
Wiesz co? No, jakby łącznik biznesowy.
A, okej.
Okay. Łącznik biznesowy. A ty jak się poznajesz z Engo? Bo zobaczyłeś What an Hours, że What an Hours jest z Engo.
Nie, wtedy bym nie wziął.
A już myślałam, a może ode mnie, może u mnie. Nie.
Ula Dębska bardzo ładnie to robi.
Okej.
Okay. Ona bardzo ładnie prowadzi swój profil na Instagramie.
Okej.
Okay. Lubię
znam,
oglądać.
To chętnie sobie.
Bardzo, bardzo polecam. Nie wiem, czy ona dalej próbuje być aktorką, ale profil na Instagramie ma na pewno.
O, super,
bardzo,
dzięki za polecenie, bardzo. Bo ja chętnie takie.
Profile oglądasz. Ładne dziewczyny, ty lubisz.
Ładne dziewczyny to lubię, tak. A Engo nie, no cudownie. I wiesz co, bardziej ja lubię i wiadomo, wtedy ta praca, współpraca zupełnie inaczej wygląda, jak poznaję ludzi, którzy za nimi stoją, a jakby właściciele Engo to są cudowni ludzie, więc...
Super rozmowę też z nimi miałem, jak kiedyś się spotkaliśmy. To co było obciachem, co reklamowałaś?
Let me think. Czekaj, weź coś podpowiedz.
No nie mam pojęcia, co reklamować na samym początku. Aż tak głęboko nie wchodziłem, bo bałem się, że jak wpadnę w tą dziurę swojego Instagrama, to się nie opłaca.
Czasami jest ktoś, kto komentuje mi pierwszy post i mówi z taką dumą, dotrwałem, 15 minut dotrwało, ale dotrwał tą otchłań. Nie wiem, ciężko mi... Na pewno obciachem, może to były po prostu współprace, które były jakieś wbrew sobie, narzucone przez klientów. Kiedyś, wiesz, teraz już tak nie jest, ale kiedyś na początku to było takie mocne narzucanie ze strony klientów, co bardzo mocno mnie zniechęciło, więc ja tak naprawdę myślę, że jeśli jesteśmy, nie wiem, autentyczni, mamy jakby dobrą relację z danym produktem, to jakby wszystko możemy w taki naturalny sposób, co jest spójne z nami, pokazać, ale najgorzej dla mnie to były bardziej, ja wspominam jakichś klientów, którzy jakby... To wiesz, ta rozmowa, te negocjacje nie były łatwe lub jakby przedstawienie, to było... Ja, w takich kategoriach i postrzegam bardziej niż obciachowy produkt. Mi się wydaje, że każdy produkt można w jakiś fajny sposób i mnie to bardzo interesuje, jak ja widzę kogoś właśnie na Instagramie, kto w taki kreatywny sposób przedstawia jakiś produkt.
To ile najwięcej dostajesz za taką współpracę? Wiesz, że ludzie najbardziej brędzlują pieniądze, nie ten seks z dwiema dziewczynami.
Ale za to.
To ile jest, no, za jakąś tam współpracę.
Ale tak za raz, czy za dwa, czy za rok, czy za te.
Co powiesz tak to...
No tak kilka
wiesz,
stówek.
Może kilka stówek?
No.
No to ładnie, ale zostałaś kiedyś więcej niż 500 000? Aż się oblizałaś.
Nie. No i banieczki też cię dostałam, wiesz. Ale
na kilka stówek już
tak,
dobrze, no.
Tak, kilka stówek. Ale jak w skali roku, to tak, no. No to jest takie, wiesz, to jest właśnie też, to też w sumie, ja tak niby mówię o pieniądzach, ale to było takie, pamiętam właśnie to takie moje dorosłe życie, że pamiętam moment, kiedy chciałam pierwszy 1000 zarobić, nie? I w ogóle śmiesznie, bo pierwszy 1000 zarobiłam, że byłam na tramwajach, jeździłam. Moja buzia jeździła na tramwajach. Pierwszy 1000, potem pierwsze 10 000, potem chciałam pierwsze 100, ale to akurat weszło pierwsze 200, no i ten moment, kiedy zobaczysz tą pierwszą bańkę, nie? Na swoim koncie.
Dawno
no
to było?
Wiesz co? Dawno i niedawno, wiesz, subiektywne.
Czyli to 4 lata temu? No. Podaj się. No. Taki kot miał czas. To jaką była propozycja, którą, największą, którą odrzuciłaś?
Największą? Mhm. W sensie, jaka cenowa? Mhm.
No tak, no przecież nie powiesz firmy.
Wiesz co, pamiętam, nie zapomnę, bo wiesz, nie wiem jak ty miałeś, i miałam często tak, że no najczęściej ja wyceniam, nie dostaję głównej stawki. Pamiętam, był taki moment, jak byłam, właśnie byłam w ciąży, jeszcze świat o tym nie wiedział, i dostałam współpracę z marką, która produkuje podpaski, właśnie tam około ze 200 zł i to była fajna współpraca, bo to była taka, wiesz, że bardzo kreatywny projekt, no i przyszłam na spotkanie i moja ówczesna menedżerka mówi, że nie możesz tego wziąć. Ja mówię, no dawaj, słuchaj, pamiętaj, jak nie będę miała nawet nogi, to będę mogła reklamować buty, coś wymyślimy. I poszłam na spotkanie, wszystko super, super tego, a potem na końcu mówię, no ale jestem w ciąży i tak, wiesz, wszystkim kofar, bo nikt nie wiedział jeszcze, no jakby... Wiesz, jak kobieta jest w ciąży, to nie używa podpasek, więc nie mogłam tego...
Chodziłem tego na lekcję, co to ogarnia.
No wiesz, nie wiem. To było takie, wiesz, przeszło. Ale pewnie było takich trochę współprac gdzieś tam przeszło koło nosa.
A jak już rozmawiamy o przejściu koło nosa, to miałeś jakieś kiedyś problemy albo przepadłaś na przykład, bo mogło ci odbić, no bo tak jak mówisz, że nawet nie chciałaś, chciałaś pierwszą stówę, od razu wpadły dwie, więc był trochę...
No ale co ja mogę na to,
że... No nie, ale chodzi mi o to, czy był taki moment, że trochę ci odbiło, że mogłaś melanżować, pić, bawić się.
Jestem sportowcem, więc wiesz, alkohol to ja szybko odkryłam, że to, wiesz, te wszystkie efekty, nie wiem, trenuję, wypiję alkohol, to się cofam w tym, więc nie, alkohol nie. Alkohol, narkotyki nie.
Okej, no to już tak do brzegu zmierzając. To co polecasz jako seriale i filmy? Oglądasz?
Nie.
Naprawdę? Czyli nie. Tak czytasz książki?
Czytam książki albo dodaję stories, nie? To się śmiejemy. Jakby nie neguję tego, ale ja w ogóle nie siedzę w serialach na Netflixie. W samolocie albo mnie widzisz śpiącą, albo czytającą książkę, więc no widzisz, to taka nie jestem wcale taka interesująca, nie?
Ogólnie jesteś. Ja uważam, że tylko to, co powiedział twój były mąż, to może być klucz, że ktoś, kto bierze ciebie, dzisiaj zresztą miałem taką rozmowę o tym, że jak bierzesz człowieka, to bierzesz z wszystkim, z czym jest. Nie możesz wybierać tylko tych fajnych cech, które ma w sobie, tylko musisz wiedzieć, że bierzesz wszystko.
Mm-hmm. Tak,
i
to prawda.
Bierzesz oczywiście każdą literkę z tego słowa i będziesz to dźwigał, bo ta osoba ma piękne cechy, ale właśnie to na przykład, że ma dużo emocji i ten bałagan emocjonalny dookoła siebie, czy jest bałaganiarzem w życiu, czy gdziekolwiek.
Ale to ja nie chcę, żeby było przy moim nazwisku bałagan emocjonalny, bałagan...
Nie, już tak mówię, abstrahując po prostu, że po prostu musisz rozumieć, że bierzesz każdego
tak,
za wszystko.
Dokładnie, brać, wiesz, odpowiedzialność za to i nauczyć się tego, że nie możemy zmienić drugiego człowieka, możemy zmienić albo siebie, albo postrzeganie niego, ale nie możemy drugiego człowieka. Oczywiście to przyszło z czasem, bo ja też byłam kiedyś w takim związku kilkuletnim z osobą, która była domatorem, a ja chciałam podróżować. I wiesz, ja sobie wymawiałam, że a może jednak go namówię na te podróże, a to tak nie jest. Po prostu on jego jakby misją w życiu, jego pasją było co innego niż ja. I szybciej się, wiesz, jakby nauczymy tego i zdamy sobie z tego sprawę, tym będzie mniej tych nieszczęśliwych związków, które ja teraz mam wokół wśród swoich obserwatorów.
Świetnie, w ogóle to idealnie mi się to komponuje, bo dodamy tą rozmowę obok Ani Dąbrowskiej, ona jest taka związkowo sceptyczna, ty jesteś związkowo tryskająca, ona mówiła, że...
Tak, ja zdecydowanie tak.
A ona mówiła o tym trochę, że związki ograniczają.
Zgadzam się, jeśli jakby nie pracujemy, nie rozmawiamy, nie znamy swoich wartości, oczekiwań, to tak, oczywiście, że ile związków jest takich, że jak ja słyszę, ja mówię, ej, skoczysz do duchu, chłopaków, to chodź, skoczy za nas pod ochroną. Nie no, co ty, moja żona by mi nie pozwoliła. Albo tego żona by nie pozwoliła. Ja jestem takim, teraz mam dużo naprawdę kolegów, czy jak biegam, czy jak skaczę. I ja jestem takim trochę ich kumplem i słyszę, co te żony im nie pozwalają robić. I ja tak, myślę, biedny, wiesz. I dlatego te ograniczenia. Ja się nie dziwię, że ona tak uważa, bo źle dobrane związki ograniczają. Związki, w których jest ta wolność i jakby to poszanowanie do, nie wiem, do pasji, do pragnień, no to nie ograniczają.
Tylko to jak rozmawialiśmy o tej historii z uległością, że wtedy poznajesz człowieka, kiedy jest wolny. A zazwyczaj niestety ludzie wolność nie wykorzystują, a marnują. I to będzie piękna puenta naszej rozmowy. Świetnie było cię poznać. Bardzo ci dziękuję.
Ja też dziękuję. Super było.